Witam w kolejnym odcinku popkulturowego Bigosu. Jest to odcinek 58 podcastu o popkulturze z niedzieli 14 stycznia 2024 roku. Jak zawsze po tej stronie kwadrata, po drugiej
Squall, dobry wieczór, bo jest ciemno, więc dobry wieczór.
Tak, jest ciemno, jest dzisiaj niejasno, ale już coraz dłuższe dni. A my mamy nowego Spidermana, przechodząc do biblioteki, który słyszę, że jest bardzo dobry. Jakby nie słyszałem złej opinii na jego temat.
To nie tylko ode mnie ogólnie.
Nie tylko od ciebie. Jakby to jest ogólny zachwyt internetowy z tego, co ja słyszę.
Tak, to jest i teraz ja wiem, że na łamach tego podcastu zazwyczaj sobie narzekam na komiksy Marvela. To nie dlatego, że ich nie lubię, to dlatego, że lubię i mam standardy.
Ty bardzo kochasz po prostu i jakby tak. Jak się kocha, to czasami trzeba być twardym.
Tak, ale ten komiks to jest jakiś fenomen. Ja wiem, że to jest na razie pierwszy zeszyt, to jest wstęp do tego nowego uniwersum Ultimate, które nie ma nic wspólnego
ze starym
tak. Oprócz nazwy. Ale ten Ultimate Spider-Man to jest to, czego fani chcieli od lat, a nie mogli się doprosić o to w kanonie, bo jak wiadomo, Spider-Man nie może być szczęśliwy, nie może mieć poukładanego życia. On musi cierpieć i wiecznie być na etapie nastolatka bez pracy, albo który wiąże problemy takie nastoletnie, czy tam powiedzmy taki wczesny dorosły z brakiem kasy i w ogóle rozwalonym życiem emocjonalnym. To tutaj wchodzi Jonathan Hickman. Myślę, że chyba nie będzie jakąś specjalną przesadą, jak powiem, że najlepszy, a przynajmniej jeden z najlepszych scenarzystów komiksowych w ogóle ostatnich lat. Gościu po prostu wziął i zrobił
to, co wszyscy chcieli, to co prosili.
Tak, czyli dostajemy tutaj Petera Parkera jako głowę rodziny, jako ojca brodatego normalnie. Ma tutaj syna, ma córkę, żoną jest Mary Jane, wujek Ben żyje, podejście do Harry'ego Osborna jest kompletnie inne. Ta opowieść jest fajna, jest pozytywna, jest ciepła i udowadnia, że Spider-Man nie musi wiecznie odczuwać depresji i poczucia winy za to, że czegoś nie zrobił. I żeby to się nie powtórzyło, bo pozytywne emocje mogą go równie fajnie napędzać, co gdzieś tam ta strata, prawda?
No, więc tutaj jest nowy Spider-Man, na którego czekaliśmy w sumie, bo były pewne zapowiedzi i wszyscy oczekiwali na przykład właśnie tego, że będzie miał dzieci, będzie miał rodzinę i się zastanawiali, jak oni to zrobią. I wygląda na to właśnie, że to podejście jest dobre i... Może ten nowy Ultimate to będzie znowu ciekawe uniwersum, które warto będzie śledzić?
Tak, na to się zapowiada. Bo zaraz też startuje Black Panther w wersji Ultimate. Także też jestem bardzo ciekawy i powiem, że na ten moment o wiele bardziej interesuje mnie
to uniwersum od głównego
niż kanon. Dokładnie tak. Tym bardziej, że jako ciekawostkę mogę dodać, że przykładowo mutanci znowu są na etapie, ktoś im rozwala wyspę i znowu zaczynają od zera na przykład. Tak?
Czyli w momencie to samo.
Tak.
No a tutaj wiesz, jakby dostajemy świeży start i to jest też kwestia taka, że robi Marvel to, co zrobił kiedyś, kiedy nie chciał robić faktycznie resetu takiego dużego, całego uniwersum, tylko zrobił drugie jakby
no jest sobie Elseworld po prostu. Tak. Alternatywny i możesz sobie zacząć czytać to od zera bez znajomości czegoś wcześniej.
Tak, i to był ostatni też ich duży sukces komiksowy, pamiętajmy, że w tamtym czasie tamto uniwersum Ultimate też było takie, że o, coś nowego, coś świeżego i się dobrze sprzedawało i było
no tak,
jakby...
tylko tam było trochę bardziej edgy, że tak, tak powiem, ale to powiedzmy wina tamtych czasów, bo tamte tak. Czasy były edgy i mroczne, że tak,
tak
powiem.
Tak, ale to napędzało im wtedy sprzedaż i tutaj prawdopodobnie będzie podobnie.
No tak, i na razie okazuje się, że to jest naprawdę fantastyczny zeszyt, bo wcześniej nie mieliśmy tego za dużo, bo był wstęp tylko do tego, jak to się uniwersum rozpoczęło, ale powiedzmy, że nawet jeśli tego nie wiecie, nie czytaliście tych poprzednich dwóch zeszytów, naprawdę, weźcie sobie tego Spidermana i przeczytajcie, to jest fenomenalna opowieść i nawet nie musicie nic wiedzieć wcześniej, co się działo, bo tutaj nie ma za wiele, bo to jest kompletnie nowe uniwersum.
Dobrze. Powiem tak, nie ma co spoilować, jest świeżyzna, można po to sięgnąć w tych serwisach jakby internetowych, bo u nas...
Hickman dalej udowadnia, że robi robotę po prostu.
Tak, jest u nas jakby to nie ma dostępu do zeszytów bezpośrednio, chyba że tam jakiś Atom Comics czy inne multiversum sprowadza.
Atom Comics sprowadza, nie wiem jak multiversum, bo wiem, że to jakieś inby były z tym multiversum w ogóle.
No.
Wydaje mi się, to oczywiście nic niczym nie poparto, oprócz moim własnym wydaje mi się, ale wydaje mi się, że to jest jeden z tych komiksów tak dobrze odebranych, że jakby jakieś wydawnictwo, zapewne Egmont się na to uwziął, ewentualnie Mucha Comics, to może nawet w przyszłym roku.
Egmont zawsze robi duże deale z dużymi wydawcami, oni tam za jakiś czas może to wydadzą, Właśnie kwestia jest taka też, na ile ten poziom się utrzyma, bo to czasami ta jedynka jest super, a później różne ciekawe pomysły wchodzą.
Zazwyczaj Hickman trzyma te swoje komiksy na jednolitym poziomie.
Tak, wiesz, no czasami też zmieniają przez twórcze jakby różnice, zmieniają się ekipy.
Ja wiem, że w połowie albo w jednej trzeciej zmieniają scenarzystę na przykład, ale nie wydaje mi się, żeby ten Hickman gdzieś poszedł, bo on zostawił X-Men i teraz zrobi tego Ultimate'a w tym momencie.
No to wiesz, to trzymamy kciuki po prostu, żeby to dobrze było, żeby to dobrze działało. Dobrze, no to przejdźmy na salę kinową, gdzie w tym tygodniu był... Wszyscy chyba o tym rozmawiali, o tym nowym serialu. Na różne sposoby, powiedzmy, Marvela.
Ja bym powiedział, że publika jest bardzo podzielona z tego, co widziałem. To znaczy, znowu są dwa obozy takie mocne.
Powiem tak, jak dla ciebie jest ten serial? Echo, Marvela.
Nie jest to żadne odkrywanie koła na nowo, nie jest to żadna nowość. Z drugiej strony, jeśli mam to porównywać do tego, co dostawaliśmy w przeciągu ostatnich 2 lat, z wyjątkami jakichś tam Guardians of the Galaxy 3 czy Lokiego, to uważam, że ten serial, nawet jeśli nie najlepszy, to jest przynajmniej na tyle okej, że on resztę tych poprzednich wydanych produkcji od 2021 to kładzie na łopatki, tak szczerze mówiąc. On może być nudny momentami, może być nawet przyciągnięty momentami, mimo tego, że to jest tylko 5 odcinków, to tamten Kingpin naprawdę robi robotę.
Wiesz co, właśnie mi szkoda jakby znowu, bo tutaj zmarnowali moim zdaniem aktora i ten serial dobry nie jest. Mi się nie podobał. Wiesz, rozmawiałem też ze znajomymi, tak wiesz, było takie, kurczę, co wy myślicie, i na razie ja mam taki konsensus wśród moich znajomych, że to nie jest dobre. Ma masę problemów, jest długie, to jest 5 odcinków, a dłuży się niesamowicie.
Tak naprawdę to ten odcinek pierwszy jest długi, reszta to jest po pół godziny.
Pierwszy odcinek też jest dlatego długi, bo...
Bo tam są retrospekcje,
tak,
ja
są
wiem.
Retrospekcje, oni starają się streścić. Co ja uważam za dobry pomysł, żeby streścić, co się działo w innych serialach, bo tej masy ludzi nie oglądało.
Tam jest streszczenie Hawkeye'a, bo tam był wstęp do tego tak naprawdę. I wstęp, i streszczenie też trochę tego Netflixowego Daredevila, do czego przyjdziemy zaraz, to o tym będziemy oddzielnie rozmawiać.
Tak. Ogólnie jest to serial z dużymi problemami. Nie mówiąc jakby, zaczynając od tego, że to R to jest moim zdaniem tam dodane tak na siłę trochę. Ta kategoria wiekowa, wiesz tam, mature audience, to nie?
W sensie ja rozumiem, ja wiem, ale to jest spod tego szyldu Marvel Spotlight, który ma się odrywać od tego głównego kanonu MCU. On ma być bardziej przyziemny i uliczny. I tak jak powiedziałem, okej, to nie jest najlepsza produkcja MCU, okej. Ja wiem, że bohaterka sama w sobie nie jest jakoś specjalnie...
Jest też bohaterką, która nie jest jakaś nośna w komiksach, czyli ona nie jest jakby jakaś ważna,
znaczy,
w komiksach.
No nie jest ona jakoś bardzo ważna, bo powiedzmy, że ona nie jest prominentną bohaterką, jasno ona w tych komiksach jest.
Pytanie mam do ciebie, Squalu.
No.
W komiksach ona ma obie nogi.
Tak, ona ma obie nogi i jej moce się też trochę różnią w komiksach, bo w komiksach jej moce...
Bo tutaj dostała kombo po prostu, nie tylko, że głucha, to jeszcze nie ma nogi, no.
Jej moce w komiksach polegają na tym, że ona jest trochę słabszą wersją Taskmastera. To znaczy, tak, ona patrzy na kogoś i ona jest w stanie zrobić to, co zrobił ktoś, patrząc na niego po prostu.
I nazwa wtedy ona ma sens, co nie? Jakby echo. No bo tak. Ona kopiuje, wiesz, ruchy i kopiuje style walki.
Tutaj oczywiście to wytłumaczono tak, żeby ona jest echem przeszłych generacji swojego ludu, tak?
I działa to dużo gorzej. O wiele gorzej.
Tak, bo ja miałem takie trochę, to jest jedyny wątek, który mi się nie podoba w tym serialu, to jest to, że w serialu, który miał być przyziemny, wrzucili wątek nadnaturalny, miałem takie, po co?
Tym bardziej, że to nie pasuje.
Po co mi znowu robicie Iron Fista? Dlaczego?
Tym bardziej, że to nie pasuje do tego wątku całego z Kingpinem, z takim, wiesz, właśnie przyziemnym, biciem się po gębach trochę, takim, wiesz, gangsterskimi pochodkami i tak dalej. Ten wątek z Indianami kompletnie nie pasuje. On mi się w ogóle kojarzy z takim jakimś serialem z Hallmark Channel, czy czegoś w tym rodzaju. Czy takim Disney
wiem,
Channel.
Ja wiem.
To jest taki, ten wątek jest taki bardzo rodzinny, taki zupełnie inny niż to, co w sumie stanowi główną oś fabularną w serialu.
To znaczy, wiesz, ja rozumiem, że reprezentacja jest potrzebna. Ja absolutnie nie narzekam z tego powodu, nawet nie mam żadnego
ale powiem ci szczerze, Marvel ma postacie, które mają jakąś tam reprezentację i tak dalej, wcale. I ma, nawet ostatnio wymyślał nowe postacie po to, żeby to jakby jeszcze upchnąć tam jakoś i nawet nie, czasami nie najgorzej to wychodziło.
No tak, i tutaj... tylko po prostu zwyczajnie uważam, że wątek rodziny nie pasuje do serialu, tak. Który miał być o praniu się po ryjach zwyczajnie.
Tak, i to jakby psuje po prostu jedno, drugie, tym bardziej, że te walki też nie wyszły najlepiej.
No, ja właśnie uważam, że wyszły całkiem, może nie najlepiej, ale wyszły całkiem okej, szczególnie, że był jeden odcinek, który był tak naprawdę nakręcony na 3 długich ujęciach.
Ale ja uważam, że te walki nie wyszły właśnie najlepiej, że Najlepszą walkę i tak zaprezentowali na tym krótkim odcinku, który miał nas zachęcić. I to było...
Tam, gdzie wraca taki diabeł rogaty przypadkiem.
Tak, tak, i to był najlepszy moment i to jeszcze nie całą, bo miejscami tam było gorzej. I powiem szczerze, że najzwyczajniej w świecie oni najlepsze pokazali po to, żeby ludzi do tego serialu ściągnąć. Ja się nawet na
trochę
to brałem.
Tak,
nabrałem.
Druga strona, wiesz, ja nie chcę usprawiedliwiać tego serialu czy coś, aczkolwiek trzeba wziąć pod uwagę, że on był kręcony z problemami, bo tam się to nałożyło, że tam była pandemia w trakcie, tam był strajk aktorów w trakcie.
Strajk scenarzystów,
także tam się nałożyła masa rzeczy na to. Tym bardziej, że on też miał być dłuższy, z tego co pamiętam, ale końcowo go skrócili do 5.
A i tak się potrafi dłużyć, bo wiesz, jakby ja też uważam, że samym problemem jest sposób prezentacji języka migowego. Jako takie po prostu miganie plus napisy, co nie?
To znaczy, pamiętajmy, że język migowy jest o tyle problematyczny, że każdy język osobno ma swój własny język migowy.
Tematycznie nawet to pasuje, bo co ciekawe, ten amerykański język migowy jest wzięty bezpośrednio z, wiesz, zresztą opracowany na podstawie indiańskiego języka migowego,
tak.
Co nie?
Owszem.
Tutaj ja oddaję jakby pewną... oddaję to, że mieli dobry pomysł na to, że to jest połączone z Indianami. Problem w tym, że to nie działa jako serial, bo ten język migowy każdą konwersację tak zwalnia i tak jakby wyciąga emocje z niej, że to jest ciężko się czasami ogląda. Że tak, to jest fajne reprezentacja.
Powiedziałbym tak, ja wiem, że ja nie jestem osobą głuchoniemą, nie potrafię migowego, może nie jestem w stanie pewnych rzeczy zrozumieć, ale mój problem polega na tym, że ja nie mam potrzeby używać napisów. Ja mogę oglądać spokojnie po angielsku, ja nie mam problemu, tym bardziej, że jak czasem coś oglądam, nieważne co to jest, to ja po prostu puszczam sobie to w tle i po prostu słucham tego, tak?
I tu nie możesz.
I tu tego na przykład nie mogę zrobić, muszę się na tym w pełni skupić, bo inaczej przelatuje mi ponad połowa fabuły.
Tak.
I jasne, ktoś może mi powiedzieć, że to jest mój problem. Okej, to jest mój problem jak najbardziej. Dlatego uważam, że robienie z Echo postaci swojej własnej serialowej nie działa, bo to może być postać wspomagająca, tak jak dla Daredevila. To jest postać wspomagająca. Poza tym w komiksach to była postać, która była
anty-Daredevilem.
Jego kobietą przez jakiś czas. No. I druga sprawa, że ona jest też takim anty-Daredevilem, oni się przez pewien czas tłukli po mordach właśnie. To znaczy to było tak, że...
Bo ona nie widzi w ciemności i nie potrafi sobie w ciemności
tak,
poradzić.
Tak, to było jest... tak, że on się jako Matt Murdock umawiał z nią, ale jako Daredevil się prali ze sobą, bo oni ni jeden i drugi nie wiedzieli, że to są oni po prostu, nie?
Okej. Okay. Trochę taki motyw jak z Elektrą.
Przez pewien czas tak. W każdym razie. Nie przez cały czas, ale przez pewien czas.
Wiesz, tym bardziej, że oni ją nerfią tutaj w serialu, bo w komiksach ona potrafi czytać z ruchu warg, a tutaj nagle jest to problematyczne dla niej.
To potem jest zmienione, wiadomo dlaczego i z jakiego powodu, ona dostaje upgrade technologiczny.
Który zresztą zostawia ten upgrade technologiczny.
No tak, to prawda. Bo jasne, kto by nie chciał mieć ułatwionego życia, prawda?
Wiesz, rozumiem dlaczego zostawia, ale jakby ogólnie ten ostatni odcinek to jest tak niesamowicie słaby, że ja po prostu położyłem ręce na głowę i niemożliwe. Znowu mają problem z kończeniem serialu i ten ostatni odcinek jest słaby, zmienia jej moce kompletnie, dodaje moc, która jest dziwna, robi w ogóle dziwne rzeczy z tym wszystkim jakby.
Ja bym porównał ten serial do tego odcinka What If Okahori, który wyszedł o wiele fajniej, a mieliśmy odcinek, który dotyczył tylko chyba 40-minutowy odcinek, który dotyczył tylko i wyłącznie rdzennych mieszkańców Ameryki, którzy mieli, czerpali moc z kamienia przestrzeni. I on wyszedł fenomenalnie. Tam internet miał tylko jedną pozytywną opinię. Naprawdę.
Tak, bo nawet mi kolega o tym mówił, że to dobrze wyszło i ja nie oglądałem jeszcze What If'a, ale tutaj też słyszałem pozytywne opinie. I wiesz, to jest druga bohaterka, która jest podobna pod wieloma względami. Tylko jakby mniej udana, powiedzmy to tak.
No, więc wiesz, ja nie narzekam na ten serial. Jest okej, okay, na pewno jest jakąś świeżością pośród tego, co nam MCU udawało przez te lata. Ale jeśli porównujemy to do tych poprzednich Daredevilów, już nie mówię o jakimś Luke Cage'u czy Iron Fistie, do czego zaraz przejdę. To jest lepiej, znacznie, ale do Daredevila to się nie umywa.
Nie wiem, generalnie. Dla mnie to jest dziwny serial, bo to tam są dwie rzeczy, które ze sobą walczą non-stop. I które nie potrafią się...
Tylko tak jak powiedziałem, ktoś się musi nauczyć w Marvelu, że robienie wątków nadnaturalnych w serialach, które mają być przyziemne, nie działa po prostu.
Zazwyczaj. Ogólnie to jakby ten serial w ogóle nie działa. Moim zdaniem bohaterkę tutaj zmasakrowano w stosunku do komiksów pod wieloma względami. jakby, mówię, dla mnie miganie nie działa też w serialu, bo mogli, wiesz, co zrobić? Najzwyczajniej w świecie zrobić dubbing, co nie? Albo żeby te osoby, które migają, to jednocześnie mówiły.
Wiesz co, nawet nie dubbing, ale lektor mógłby być,
tak,
do tego.
Mógłby być po prostu lektor dla niej, co nie, dla widza bardziej, co nie, że też to dodaje emocji, bo ten lektor może jakby tym, wiesz, też dźwiękiem pracować.
Wiecie, jako osoba po studiach filologicznych.
Tak, i jest po prostu strasznie wolno, nudno. Masz wątki indiańskie, które zupełnie działają z tymi wątkami gangsterskimi.
Znaczy, nie interesuje cię to po prostu, nie?
Nie, i do tego jeszcze akcja nie zawsze działa, bo na przykład moim zdaniem ten cały ten kawałek na przykład z pociągiem, to jest w drugim odcinku? W drugim odcinku.
Chyba tak, tak.
To jest beznadziejna akcja, tam jest nuda, schodzenie po pociągu.
To już skracając to, to powiedzmy tak, mamy trochę podzieloną opinię z kwadratem. I nie uważam, żeby to był najgorszy serial, warto się z nim zapoznać, żeby wyrobić sobie własną opinię. Okej, okay, pierwsze koty za płoty, zobaczymy jak kolejne seriale z tego Shieldu Marvel Spotlight. Zdaje się, że Born Again jeszcze w tym roku, chyba nie przełożyli tego na 2025 jeszcze przynajmniej.
Na razie nie, ale zobaczymy, więc bo zobaczymy. Może tutaj jakby reakcja publiczności może to zmienić. Z mojej strony powiem, że ja nie polecam, mi się to nie podobało, było słabym serialem akcji i dziwnym serialem rodzinnym.
Ja nie mogę powiedzieć, że polecam, ale nie mogę też powiedzieć, że nie polecam. Tak jak powiedziałem, obejrzyjcie, po prostu wyróbcie sobie swoją własną opinię. Dla mnie było okej, okay, ale może dlatego, że ja po prostu przywykłem do bardzo niskiego poziomu MCU w ostatnich latach.
Tak! Tak, już tak gorzej być nie może.
I ja naprawdę miałem niewielkie wymagania i powiedzmy jako średniak, to radzi sobie okej. Okay,
no ja uważam, że to jest jeden z gorszych seriali niestety Marvela i...
Ale jeśli z kolei nastawiacie się na to, że to będzie jakaś wielce zajebiście interesująca postać, to nie. I wcale nie dlatego, że to jest kobieta, bo gdybym dostał mężczyznę w tej samej wersji, to też tak samo bym się wynudził na
tym. To jest po prostu postać klasy Z z Marvela, której nikt nie chciał w sumie, o której nikt nie specjalnie nie myślał. Która była taką, tak jak mówisz, drugoplanową postacią w komiksach z Daredevilem, co nie?
Ja bym nawet bym się pokusił o stwierdzenie, że trzecioplanową. No tak. Tak.
Więc to, i tutaj to nie wychodzi. Moim zdaniem też trochę powoduje, że bo głupie ma dialogi. Jakby w czwartym odcinku Kingpin jest fajny, bo ma jakąś tam, taki wiesz, jest groźny i tak dalej.
Dobra, po prostu powiedzmy sobie tak, nieważne kiedy się Vincent D'Onofrio jako Kingpin pojawia na ekranie, to nie tak zżera charyzmą i umiejętnościami aktorskimi całą resztę obsady tego serialu.
No bo to jest dobrze dobrany aktor do tej roli, on jest wielki przede wszystkim, patrzysz na niego,
no
to jest
tak, no on jest góra... taki jaki ma być,
tak,
no,
to jest
boskie.
Góra mięśni, tłuszczu, który cię po prostu przygniecie i zrobi z ciebie miazgę. I on jest dobrze dobrany tej roli, potrafi jakby też, wiesz, jakby... bije kogoś, później bierze telefon, mówi, o poproszę.
Znaczy, wiesz, aktorka do roli Echo jest też dobrana perfekcyjnie.
Tak, to nie jest kwestia. Realizacja tego jest beznadziejna.
No jakby tak, to prawda.
Realizacja nie nadąża za nawet castingiem. Dobrze, skończmy to i przejdźmy może dalej, bo ja jeszcze oglądałem w tym tygodniu poprzedni film tam Ghibli, czyli ten The Wind is Rising. Bo teraz będzie nowy w kinach, to ja stwierdziłem sobie, a tego jeszcze nie oglądałem, to sobie obejrzę.
Stary, jestem ostatnią osobą, której nie interesuje ten film, naprawdę.
Nie oglądałeś go pewnie.
W sensie, mówię o tym nowym.
A o tym nowym? A, mówisz, nie rozumiesz też hype'u po prostu.
To znaczy, może inaczej. Ja wiem, że Ghibli ma jakieś tam swoje fenomeny, typu Ruchomy Zamek Hauru na przykład, tak? Czy to chyba też było Ghibli, Grobowiec Świetlików,
tak,
jeśli się nie mylę. Który ja bardzo lubię, ja wiem, że jest tragiczny, ja bardzo
ale
lubię.
Ale to nie, to jakby to nie szkodzi, jakby to filmy nie muszą być wesołe wszystkie, co nie?
No tak.
Ten też nie jest jakoś specjalnie lubię. Super wesoły, co nie?
Tylko powiedzmy, że ja trochę chyba wyskoczyłem z hype trainu na Ghibli parę lat temu już.
Okej, okay, no a ja wciąż lubię, bo to są ładne animacje.
I chyba Mononoke też była Ghibli, nie?
Tak, tak, tak. Księżniczka Mononoke, Spirited Away.
No właśnie.
Ja mam parę filmów, które ich bardzo lubię i chyba moim ulubionym jest cały czas Spirited Away.
Też był w porządku.
Bo oni robią ogólnie bardzo dobrą animację. Tutaj masz film na jakby, który jest o rzeczywistej postaci, który jest kompletnie fikcyjny. Bo jest o konstruktorze Zero Myśliwca, ale wydarzenia z jego życia poza tam tym, jak w rzeczywistości był konstruowany, jakie etapy przechodził ten myśliwiec, to są kompletnie wyssane z palca i mają zero wspólnego z rzeczywistością tak naprawdę.
Okej.
Okay. Są bardziej alegorią dla jego życia niż faktycznie jego życia. Bo i alegorią dla biznesu, też anime i masy innych rzeczy. To jest film, który właśnie mówi o w sumie smutku, Można tak powiedzieć?
Chyba można.
Wiesz, cały czas jest tam mówione na takiej zasadzie, że wiesz, on konstruuje w sobie maszynę wojny, ale on kocha... Nie jest jakoś specjalnie za tym, żeby mordować ludzi, co jest, czy coś w tym rodzaju, ten główny bohater. Mhm. Ale on kocha bardzo awiację i kocha robić, wiesz, samoloty. Kocha je projektować. I to daje mu możliwość taką, co nie? I w międzyczasie też w tle jest tam jego żona, która powoli umiera na gruźlicę. Przez połowę filmu.
Okay.
I wiesz, i alegoria, tam jest ogólnie tak powiedziane, że czy chciałbyś mieć świat z piramidami, czy bez? A wiąże się to z tym, że wiadomo, piramidy były budowane przed gigantycznym znojem, często niewolników i ludzi, którzy niekoniecznie byli jakoś wynagrodzeni właściwie do tego. Nie? A jednak wolisz, żeby ten świat posiadał te piramidy, posiadał jakieś monumenty, które można podziwiać w ten sposób. Mhm. I to jest na zasadzie takiej tak samo z tymi samolotami, co nie? Czy wolałbyś, żeby ten samolot istniał, chociaż wiesz, że będzie używany do tego, żeby zabijać ludzi, a jednocześnie wiesz, że to jest piękna konstrukcja, która jednocześnie rozwija technologię i w przyszłości będzie może być wykorzystywana też do która w przyszłości może być wykorzystywana do szczytnych celów. I to jest o tym mniej więcej film. Co jest interesujące też w tym filmie, oczywiście animacja jest piękna, bo to Ghibli.
No
i
tak, to
wiesz, piękne tła, pięknie animowane postacie, pewne charakterystyczne rzeczy, które oczywiście w filmach Miyazakiego się pojawiają. To wiesz, jakby wiesz, w co idziesz, jeżeli to idziesz oglądać.
No tak.
To jest akurat w tej chwili cały czas na Netflixie. Już od dłuższego czasu, bo oni mają chyba wszystkie ich filmy w tej chwili.
Myślę, że tak. Tam oni chyba nawet mają tą zakładkę kolekcję Ghibli.
Tak, nie? tak. I wiesz, tam to są w ogóle filmy, które warto chociażby z samej historii animacji obejrzeć, żeby zobaczyć też, jak oni jakby do przodu cały czas idą pod względem technologicznym w wielu przypadkach, ale dobry film, który jest bardzo smutny, taki bardzo melancholijny film. Też pokazuje, pamiętajmy, że reżyser ma miłość do lotnictwa, co już pokazywał w Porco Rosso. I ja polecam, to jest trochę długi film, bo to jest 2 godziny, której się ładnej animacji, gdzie są też fajnie pokazane maszyny, gdzie w ogóle miejscami są takie momenty, gdzie dźwięki nie są robione jakimiś maszynami, tylko słychać, że ktoś tam, wiesz, dmie w swoje płuca, czy tam wydaje po prostu różne onomatopeje. I na przykład jest na początku scena, gdzie jest trzęsienie ziemi pokazane w Kyoto, które miało miejsce, w Tokio, co nie? Które miało miejsce tam akurat na początku XX wieku i tak wiesz, ta ziemia, ta, nie dość, że ładna animacja tego trzęsienia samego jest, znowu piękno czegoś, co jest smutne i co jest straszne, co nie? Trzęsienia ziemi, ale sama animacja jest niesamowita i niesamowicie piękna i tam dosłownie, wiesz, ziemia faluje, budynki się unoszą, opadają i wszystko to jest wzięte nie takim dźwiękiem prawdziwego trzęsienia ziemi, tylko tak jak ktoś robi co jest nietypowe dla filmu. I to się pojawia parę razy, bo też tak w podobny sposób są na przykład silniki zaprezentowane, wiesz, troszeczkę tak jakby to wszystko było żywe, wiesz, tak jak ludzie miało osobowość. Polecam, jest na Netflixie, jak ktoś lubi filmy Ghibli, to chyba nie muszę przekonywać, powiem tak.
Okej, rozumiem.
Tak, obejrzałem też taki film Disneya, który w zeszłym roku się pojawił, Elemental.
Między nami żywiołami, ja bardzo chwaliłem, jak obejrzałem.
To nie jest zły film, ale istnieje Zootopia, która jest lepsza.
To znaczy, no fakt, no Elemental jest trochę taką Zootopią, tylko w
tylko
innym
gorszy,
temacie.
Tylko gorszy, no. Moim zdaniem to jest słabszy film, jest średni po prostu, powiedziałbym.
Nie, tak. No, ja się dobrze bawiłem na nim, już bez przesady. To jest dobry film, jeśli chodzi o grafikę.
To, że mi się nie podoba koniecznie jakby, on graficznie jest też jakby technologicznie jest interesujący, ale to, że mi się nie podoba, nie znaczy, że tobie, nie, że wiesz, musisz podzielać moją opinię. W tej
uważam,
kwestii.
Że na przykład płomyczki tam mają bardzo fajną animację.
Ogólnie jeżeli chodzi o animację, to jest okej. Okay. Ja nie uważam, że to też jest jakiś film, który jakby jest niesamowity jakoś technologicznie. Uważam, że ma średnią fabułę. Jest taki średni, powiedziałbym.
Fabuła jest taka, że już widziałeś to 1000 razy tak naprawdę. No Jezu, no fabuła o tym, że jesteś inny, ale możemy być razem okej, okay, że to było ogrzane 1000000 razy, to wiadomo, tak? Aczkolwiek, no nie powiedziałbym, żeby to był, nie wiem, bardzo średni. Był w porządku, wiadomo, nie jest to najlepsze, jest w porządku po prostu, tak? Jest sobie...
Typowy film Pixara z teraz, co nie?
No jest sobie historyjka, która grzeje serce, zapomnisz o tym na drugi dzień, że to obejrzałeś, tak jak zapomniałeś, że trzeba dopisać do listy.
Tak.
No ale tak naprawdę jak miałbym oczekiwać od każdego tworu kinematografii, że będę o tym rozmyślał po nocach, nie będę mógł spać, to nie wiem, zacząłbym oglądać filmy niszowe, nie wiem, w kinach niezależnych.
Może powinieneś. Ale dla mnie tak wyszło średnio. Można obejrzeć, nie, jakby nie stracisz jakiegoś dużo czasu na to też specjalnie. Nie jest to też jakieś nie wiadomo jak długie. Też się jakoś specjalnie nie dłuży samo w sobie. Ale uważam, że bardzo podobno, wiesz, pod wieloma względami to miasto, te elementy takie, które tam się pojawiają, pod tym względem to jest taki gorszy zwierzogród i w sumie wolałbym chyba tamto drugi raz obejrzeć.
Fakt jest taki, że Zootopia, tylko że Zootopia z Disneya akurat, tak?
Tak, tak.
W sensie zwierzogród jest naprawdę dobrym filmem, więc jeśli robisz animacyjną opowieść o tym, że hej, różnimy się, ale możemy być razem, albo możemy być bardzo bliskimi przyjaciółmi, to myślę, że bardzo ciężko będzie przebić Zootopię ogólnie rzecz biorąc.
Tak, więc jakby tutaj tak nie dziwię się, że jakby nie zarobili dużo na tym, bo to jest nie aż tak dobre.
Znaczy ten film bardzo szybko na streaming wleciał tak, z tego powodu,
tak.
Nie?
I wyszedł chyba w ostatecznym rozrachunku na zero. Więc
jakoś tak.
Nie stracili dużo, a nie zyskali też niespecjalnie, jakby, no powiedzmy to tak.
Lepiej być na zero niż na minusie.
Tak, więcej materiału po prostu na streaming. Dobrze. No to może tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które oglądaliśmy w tym tygodniu. Disney w takim wypadku nas w tym tygodniu zaskoczył, znaczy nie zaskoczył bardzo specjalnie, ale stwierdził, że w sumie po co nam nowa trylogia, macie tutaj rzeczy, które lubicie, czyli Mandaloriana i Grogu i będziemy mieli film.
No tak, tylko ja nie wiem, czy oni, to znaczy nie znalazłem takiej informacji, ale nie wiem, czy oni w takim wypadku kasują sezon czwarty i ten film będzie sezonem czwartym, czy to będzie niezależnie od siebie powstawać, w sensie wiadomo, że będzie połączone, tylko czy tu będą pracować nad tym, a tu będą pracować nad tym. Ja nie wiem.
Też nie mam zielonego pojęcia. Też jakby nie wiem, czy oni mają świadomość tego, że to nawet jeżeli to ma Mandaloriana i Grogu po prostu w tytule i tam będą głównymi bohaterami, to czy ma świadomość tego, że to wciąż musi być dobre i nie wystarczy po prostu sama, wiesz, samo Gwiezdne Wojny nas kupi w tej chwili. A ostatnio, powiedzmy sobie szczerze, no też jakby fani są raczej tacy w rodzaju nie idę, choćby nie wiem co na to do kina.
No tak, aczkolwiek myślę, że Mando sobie markę wyrobił na tyle, że fani jednak pójdą, chociażby z czystego sentymentu do Dina.
Ja w tej chwili mam takie podejście typu, nie wiem, pójdę.
A kolejna sprawa to jest film kinowy, więc myślę, że będą go promować raczej twarzą Pedro Pascala i on jednak ściągnie w tym filmie hełm,
znowu.
Mimo wszystko.
Tak, to w tym filmie może będzie w końcu grał z powrotem Mandaloriana.
No bo w sensie chodzi mi o to, że wiadomo, że te filmy wysokobudżetowe reklamuje się przede wszystkim i promuje twarzami aktorów, tak?
Tak, może też kwestia taka, że warunek taki, żebym ja został dalej Mando, to jest taki, zróbcie mi film. Bo też tak może być.
A to też może tak być, to nie wiemy, jak wewnętrznie tak. Wygląda sytuacja, prawda?
Nie mamy żadnego pojęcia. Na razie tyle, co wiemy, to tyle, że będzie. Cool.
No, poza tym gdzieś tam było mówione dawno temu i oczywiście wcale nie muszę mieć racji, bo może to zostało zmienione i mamy o tym nie wiemy, że gdzieś ten film o Mando, on był planowany wcześniej i on ponoć ma zawiązywać te wątki Rebels 2.0, mam tu na myśli Ahsokę.
Tak, ma być finałem takim, no.
Mhm. Ahsokę i ma być finałem tego powrotu Trona i powstania tego First Order.
Czekaj,
z tego
ale oni nie mieli zrobić w ogóle nowego filmu z Tronem? Kompletnie jakby osobno?
Ja nie wiem, nic o tym nie słyszałem, szczerze mówiąc.
Ja już się, wiesz, ja się też już gubię w tym wszystkim, bo...
Na tym etapie to chyba te wszystkie plany, które były, to one poszły do kosza i to jest tworzone na bieżąco, że tak,
tak powiem. Tak, wiesz, bo ogólnie Disney za dużo rzeczy troszeczkę, no powiedzmy sobie szczerze, on wszędzie za dużo rzeczy pozatwierdzał po prostu.
Znaczy od kiedy Caitlyn Kennedy ich odprawili, to chyba tamte plany w ogóle poszły do kosza i one są tworzone na bieżąco.
Odprawili, znaczy odkąd ją jakby trochę pogrozili jej palcem,
tak.
Powiedzmy to tak, bo przecież dalej szefem jest. To nie jest tak, że ją nagle zdjęli ze stołka,
znaczy,
tylko jest
no
cały
nie,
czas
że ją
szefem.
Zdjęli, tylko i powiedzieli, że no to nie za bardzo tam patrz sobie w to, bo ci to niekoniecznie interesuje, tak?
Tak, tym bardziej, że ona miała, no teraz seria porażek, jeżeli chodzi o Disneya, to jest duża, bo to już mówimy, nie mówimy tam, że o, Marvel się źle sprzedaje, tylko było, wiesz, coś w rodzaju, no tutaj narzekają ludzie na Gwiezdne Wojny, tak samo na Indiana Jonesa nowego, który w sumie tak wyszedł średnio.
To znaczy,
najeża.
Nie powiedziałbym, że zły, tylko raczej średni był odbiór.
Wiesz, dla mnie to było coś w rodzaju lepiej niż się spodziewałem, ale i tak nie najlepiej.
No, trochę tak.
Tak, więc ogólnie, no, pytanie co, wiesz, jakby dla mnie takie, wiesz, tak jak mówiliśmy o tej przerwie rocznej, to jest dobry powód na to, żeby pewne rzeczy przetasować. Z Gwiezdnymi Wojnami to zobaczymy, jak to będzie u nich jeszcze wyglądało, bo też
zdaje
to jest...
Zdaje się, że w tym roku dostajemy chyba tylko Tales of the Jedi, tą animację sezon drugi.
Czyli też może tak trochę przerwowo, wiesz, żeby pewne rzeczy zreorganizować, bo za dużo pieniędzy tracą.
Wcale się nie zdziwię, jeśli dostaniemy też Vision sezon trzeci, to też jest takie niezależne, niekanoniczne, a te studia od anime japońskie mają możliwości wykazać po prostu. I chyba tylko jeszcze The Acolyte wychodzi i nic więcej.
Tak. Zobaczymy, jeszcze czegoś nie przesuną. Bo to czasami też się tak zdarza, że...
No, może być oczywiście,
tak.
Nie?
Tak, trzeba dać im po prostu troszeczkę szansy, ale no i też nie można w nieskończoność, bo tak za każdym razem, kiedy będziemy, a to może następne będzie dobre, co nie?
Znaczy dla Mando jestem w stanie dać szansę, bo Mando akurat jest serialem dobrym, ja wiem, że w sezonie trzecim był spadek, okej. Okay. Aczkolwiek naprawdę dla tej postaci mogę zrobić wyjątek, bo to się po prostu dobrze ogląda i ja lubię jego historię i tyle.
Zobaczymy teraz też, co dalej z MCU, bo nie chciałem tutaj każdego elementu tak, wiesz, rozdzielać, więc będziemy mieli taki bloczek, bo to są krótkie w sumie rzeczy odnośnie tego, co tam się dzieje. Dostaliśmy informację, wiesz, że te seriale, wszystkie one są...
W takim bardzo dużym skrócie tam była informacja, że te wszystkie seriale, które dotychczas udawały, że są w MCU od Netflixa...
To są w MCU!
Daredevil, Luke Cage, Iron Fist czy Jessica Jones, które bardzo się starały udawać, że są w MCU, że są takie, wiesz, mroczne, edgy, ja nie powiem, bo mi się Daredevil i Jessica Jones bardzo podobały.
Tak, tak.
To nagle dostaliśmy informację w ogóle z dupy, z dnia na dzień, że te produkcje wchodzą w kanon MCU. I nagle jak wejdziesz sobie na Disney Plus teraz, to one są faktycznie chronologii MCU.
Ostatnio rozważaliśmy, czy tylko Daredevil, ale odkazuje się tak, wszystko. Wszystko, co zrobił Netflix w tej kwestii, jest w uniwersum.
Tak, ja teraz mam takie, okej, okay, niech sobie Daredevil będzie zasłużył. Jessica Jones niech będzie miała dużyznę, ale oglądało się dobrze, okej. Okay. Punisher z Berntalem jak
tak,
najbardziej.
Tak.
Why not? Let's go. Ale że Kevin chce takiego Iron Fista, to ja nie rozumiem, naprawdę.
Też nie rozumiem. Nie kumam tego, ja bym, wiesz, jak można zaorać, to bym część rzeczy zaorał. Defenders bym zaorał, zaorałbym faktycznie Iron Fist i jeszcze tak Luke'a Cage'a to... Mogę wpisać, zostawić.
To znaczy, ja nie mogę powiedzieć jednoznacznie, że ten Luke Cage był zły. On był okej, okay, miał ten fajny klimat.
On był okej
tego...
do połowy.
To znaczy tak, to może inaczej. On miał ten fajny klimat tego Blaxploitation. Wiadomo, tam reprezentacja też jest potrzebna i tak dalej. To jest fajna postać. Aktor bardzo fajnie ją odegrał. Okej, okay. Nie ma problemu. Tylko problem tego głównego pierwszego sezonu był taki, że on przestał być oglądalny w momencie, jak się połowa skończyła i dobiliśmy do tego, że zmienił się antagonista.
Tak.
I nagle ten serial z odcinka na odcinek stał się nieoglądalny po prostu.
Tak, jednocześnie z automatu dostaliśmy potwierdzenie, bo to dzisiaj już potwierdzono, że do serialu Daredevil Born Again wraca obsada z oryginału.
To znaczy wracają aktorzy, tak, którzy grali Karen Page i Foggiego Nelsona.
Tak, dokładnie. Więc tutaj, wiesz, jakby to też się zazębia.
Znaczy to na plus. Ja wiem, że Foggy jest postacią, która jest lubiana wszędzie, po prostu wśród
też
fanów.
Też był dobrze dobrany aktor do roli,
tak,
nie?
A co do Karen, ja wiem, że są bardzo mieszane odczucia. Jedni lubią, jedni niekoniecznie. Powiedzmy, że rozumiem, ale ciekawi mnie, czy faktycznie zrobią to, co w komiksach, bo Karen w komiksach w Born Again, to ona jest, że tak powiem, lekko mówiąc, na skraju nędzy i rozpaczy w tej historii ona jest.
No nie zdziwi mnie, jak pójdą tym tropem. Też, wiesz, jakby to jest trochę wyzwanie dla aktora, trochę coś jakby nie takie, wiesz, wszystko dobre. Powiedzmy to tak.
Ta historia to jest ultra mroczna w ogóle, więc zobaczymy, ile z tego zrobią.
Właśnie,
okay.
To jest kwestia właśnie, czy Disney będzie w stanie po prostu pójść w tym kierunku.
To jest ultra przesrana opowieść o tym, jak Daredevil po prostu wychodzi z rynsztoka, dosłownie.
Tak, więc...
Albo inaczej, jak do niego wpada i wychodzi, o.
Tak, więc zobaczymy, czy będą w stanie, bo, no powiem tak, po Echo to tak, mówię, no, Disney jest Disneyem i on jest trochę delikatny, jest taki...
To może inaczej, ja wierzę w Charlie'ego Coxa, naprawdę wierzę w tego aktora, bo on jest stworzony do tej roli, tylko ja po raz kolejny mówię, jeden aktor nie wyciągnie całej produkcji, jeśli ktoś mu źle napisze rolę i
tak,
scenariusz.
Tak, to wiesz, mieliśmy już przykłady tego w innych serialach, czy w innych filmach. I idąc dalej, wracają też do Marvelu tam do kręcenia tego Wondermana, gdzie tam dostał jakieś, tak jak mówisz, pierwsze fotki i...
Tak, ale powiem ci, że ja się może nie nastawiam jakoś mocno, w sensie ja nie chcę brzmieć jakoś pesymistycznie. Ja naprawdę lubię MCU, serio, tylko...
Ja wiem, że ty kochasz to.
Ono mnie zawodzi w ostatnich latach.
Kochasz coś, tak samo jak ja kocham Dragon Balla i jestem w stanie powiedzieć, że sorry, ale super już jest coraz gorszy.
No jest, no takie, wiesz, dojenie tej samej krowy, ileż można,
wiesz,
nie?
To jest prawda taka, chciałbyś, żeby to było dobre, bo to lubisz. Chciałbyś, żeby faktycznie miało wysoki poziom, żeby wszystko było super, po prostu świetne, ale nie możesz siebie oszukiwać, że tak jest. Jeżeli tak nie ma, jeżeli faktycznie sprawia ci to jakiś zawód.
No, ale powiedzmy, że te fotki z tego Wondermana...
Tam nic nie ma.
Ja wiem, ale jest jedna rzecz, jest wizerunek bohatera. On nie jest jakoś bardzo dobrze widoczny, ale jest to fajne logo tego takiego W przechodzącego w M. To czerwone na klacie. To mi daje jakąś nadzieję, bo to wygląda bardzo komiksowo.
Tak, bo oni też nawet, widzisz, przez lata nawet zaczęli trochę z niektórymi strojami odchodzić od komiksów, co nie? Co też jakby tak powoduje, że nagle tak w sumie to było silną stroną Marvela na początku, kiedy się zaczynał. Że był dość mocno komiksowy.
Tak, i oni robią te komiksowe kostiumy teraz i to mi trochę daje nadzieję. Ja nie za bardzo jestem w stanie ocenić te fotki. Tam jest jeszcze logo tego serialu, jeśli się nie mylę. Zobaczymy. Ja mam dużą nadzieję na to, że to będzie fajne i albo inaczej, że to będzie nakręcone w jakiś ciekawy sposób. Bo ja przypominam, że Wonder Man jest aktorem w komiksach po prostu, nie? To jest celebryta aktor. Więc fajnie było, gdyby to było nakręcone z trochę innej perspektywy. Może nawet trochę jako, częściowo przynajmniej, jako taki mokument, gdzie wiesz, ktoś nagrywa jego i on się wypowiada do kamery na przykład, tak?
Już w inny sposób też po prostu niż tak tradycyjnie.
Można byłoby po prostu tą formę jakoś odświeżyć, zobaczymy. Mam nadzieję, że coś fajnego z tego zrobią, ale to jest tylko i wyłącznie moja nadzieja. No i ten kostium, który wygląda komiksowo.
Tak, no i dostaliśmy nowego aktora, który ma grać Sentry. Jeszcze to nie jest, wiadomo, w 100% potwierdzone.
No tak, ale ci skuperzy to zazwyczaj mają rację.
No akurat. Zazwyczaj, a później, wiesz, do momentu, w którym nie jest podpisany kontrakt, wiadomo.
Ale akurat ten się rzadko myli.
Jest to Austin Abrams, który był znany z Euforia
serialu? Serialu Euforia, tak. I dzisiaj już widziałem w internecie, że ludzie są...
Zadowoleni
bardzo
chyba.
Zadowoleni. Tak, ludzie są bardzo zadowoleni. Widziałem co najwyżej jakieś jednostki płaczące, że za niski, że za mało umieśnione. Ja mam takie jasne, no tak.
Dostanie muscle suit i będzie idealnie.
Tak, dokładnie tak. Druga sprawa, że będzie na pewno miał trening, będzie musiał przejść przez ten cały hardkorowy trening, który tam Marvel serwuje swoim aktorom. A kolejna rzecz, ja sobie nie przypominam, żeby ktoś Jackmana tłukł młotkiem, żeby był niższy do roli Wolverina.
Tak, i nie mówiąc już o tym, że pamiętajmy też, że na przykład gość, który, jak on miał nazwisko, Levi ma nazwisko, nie pamiętam jak ma na imię, ten gość, który gra Shazama, przecież on też nie jest umieśniony. On dostaje muscle suit po prostu.
Zachary Levi.
On nie jest umieśniony. On jest komediantem ogólnie. On nie jest super umieśniony.
To jest komik, komediant. On grał, nie wiem jak teraz, ale to jest też przy okazji nerd. On jest bardzo popkulturowy.
Tak.
Grał w komediach i tak dalej. I nagle dostał rolę w pełnometrażowym filmie w uniwersum superbohaterskim.
Prawda jest taka, że ten w takiej ludzkiej swojej formie Sentry nie jest jakiś super umieśniony. On jest takim zwyczajnym gościem.
To znaczy, to ja szybko streszczę. Sentry w komiksach był narkomanem, był typem uzależnionym od narkotyków po prostu. To był gość, który był na skraju wszystkiego dosłownie. To był obraz nędzy i rozpaczy. I on dopiero jak wziął ten jakiś tam prototypowy narkotyk, on się zmienił w tego Sentrygo, który był takim Supermanem tego uniwersum dosłownie.
Tak, ale on wiesz, jakby on nawet wiesz, to jak wymarzą tą pamięć, to on nie jest taki super umięśniony. Więc...
No nie jest, bo on wraca do tej formy takiej wyniszczonej, nie?
Tak, więc tutaj jakby patrzę tego aktora i tak, on może w sobie w obie strony iść, bo mu wystarczy, narzucą na niego ten po prostu wypakowany kostium i będzie super bohaterem. Zdejmą go z niego i już jest, wiesz, cienki.
Uważam,
i
to
taki
jest
ten.
Znakomite, dokładnie tak.
To jest dobry wybór i ja tutaj muszę powiedzieć, że cieszy mnie, że to zmienili, że jednak aktor został zmieniony, bo pasuje wyglądem cool. Ja
tak,
jestem za
tym. Ja wiem, że on w Euforii wyglądał inaczej, ale na przykład ta fotka, którą dali z porównaniem, nie?
Tak,
z tych długich blond włosach, jego własnych, on wygląda jak Sentry.
Tak, pasuje. Spoko. Ja kupuję to, idziemy dalej. Z kolei nie kupuję Lawrence'a Fishburne'a jako Regisa.
Nie kupuję tego castingu. To znaczy, widzę, że są bardzo negatywne reakcje na to. Nie tylko w Polsce.
To potrafi być dobrym aktorem? Ale w tej roli to zupełnie nie dość, że jest gruby w rzeczywistości dzisiaj w porównaniu do... To powiedzmy tak, jest za bardzo opalony, powiedzmy to tak.
No jest, no.
Pudr to oni będzie musieli na niego nałożyć nie wiem ile.
Powiedzmy sobie tak, ja nie jestem rasistą, to nawet nie mam ale. Chodzi mi po prostu o to, że Regis ma swój szczególny rysopis. On wygląda tak, jak wygląda. To jest wychudzony, bo to jest wychudzony, blady typ po prostu.
Bo on
tak?
Jest wampirem, no.
No tak. Więc on nawet z własnego pochodzenia nie miałby jak wykształcić innej barwy skóry niż blada po prostu. Z racji pochodzenia.
Tak. Więc tutaj moim zdaniem casting w ogóle nie wyszedł.
I teraz tak, ja wiem, ja bardzo lubię podkreślać, że ja lubię, jak seriale mają wysokobudżetową obsadę, okej. Okay. Ale Wiedźmin już mi udowodnił wielokrotnie, że jak za dużo idzie hajsu na aktorów...
to później nie ma na scenariusz.
to tego hajsu nie ma na nic innego. A ja wiem, że Fishburne nie jest za tanim aktorem, że tak powiem.
Nie, to jest jakby, wiesz, pierwszoligowy aktor i on raczej za grosze nie robi. No i jak zwykle, wiesz, wychodzi też jakby przekombinowanie po prostu w Netflixie, że akurat musieli tak zrobić i to tutaj zdecydowanie nie działa.
A ja kolejna rzecz, to jest już, jesteśmy na etapie kręcenia czwartego sezonu.
To jest ostatni, tak, to jest czwarty sezon, tak, no.
Tak, jesteśmy na etapie kręcenia czwartego sezonu i wiesz, ja czy inni fani mogą dać kredyt zaufania na etapie pierwszego czy drugiego. Przy czwartym nie jestem w stanie, a kolejna sprawa to jest to, że ja już na tym etapie wiem, że ktoś, kto tam siedzi w tym roomie scenarzystów, w tym pokoju ze scenarzystami i z tymi showrunnerami, łącznie z panią Loren, to oni mają jeden cel chyba, tylko i wyłącznie, żeby wziąć wszystko to, co jest w kanonie Sapkowskiego już opisane, to wziąć, to trzeba będzie wyciąć albo wycenzurować i spierdolić.
Nie, oni po prostu biorą książkę Sapkowskiego, używają ją jako papier toaletowy.
Tak, i robią totalnie odwrotnie. I teraz, żeby nie było, ja wiem, że Wiedźmin w ogóle nie jest słowiański i jeśli ktoś twierdzi, że jest, niech się w łeb puknie, bo tam jest cały miks kulturowy,
całej
Europy.
Tak.
Tam jest cały miks europejski, ale na Boga ciężkiego. Czy my naprawdę musimy zmienić wszystko na 200% w drugą stronę?
No chyba nie.
Specjalnie w tej sprawie sprawdzałem sobie masę grupek zagranicznych na fejsie, gdzie ludzie się wypowiadali i uwierz mi...
Nikt nie jest zadowolony.
Może inaczej, są jakieś tam jednostki, które piszą świetny aktor i tak dalej, ale większa część ludzi ma komentarze typu spoko aktor, ale na czwarty sezon i tak nie wracam.
Tak, jakby już nikogo to nie obchodzi, tak.
Albo teksty typu Kawil wraca, albo ja nie wracam, tak?
Tak, nobody cares. Pytanie, ktoś też, kogoś też obchodzi nowe Masters of the New Universe?
Mnie obchodzi, bo to jest kontynuacja tego, co my dostaliśmy dwa lata, czyli Revelations. I teraz dostajemy faktyczną kontynuację. Mnie obchodzi, bo to jest od Kevina Smitha, to po pierwsze. Po drugie, dobrze mi się oglądało ten pierwszy sezon, mimo tego, że trochę mnie tam oszukano, jak chodzi o scenariusz, ale już dobra, nie będę płakał, bo to nie o tym. Ten trailer wygląda zachęcający po prostu. Jedyna obawa taka, że mam nadzieję, że tym razem nikt mnie nie okłamie.
Znowu dostajesz faka w głowę, ten w twarz,
tak.
Że to będzie pierwsze 15 minut, a cała reszta będzie o czymś kompletnie innym.
Tak, aczkolwiek mam nadzieję, że będzie dobrze, bo ten trailer wygląda... mega zachęcająco i nie powiem, Szkieletor w formie Himena wygląda dowalenie po prostu, tak?
Himenetor.
Trochę tak.
No, trochę
zatem
tak.
Mark Hamill jako Szkieletor, to w ogóle myślę, że nie ma o czym gadać,
to
nie?
Akurat jest dobry wybór. On już nie gra Jokera, ale tutaj może też inne rzeczy sobie porobić, tak.
No, to może sobie zagrać tę samą rolę, dosłownie. Chciałbym jeszcze dostać w tym serialu odnowione najlepsze wyjście Szkieletora z tej klasycznej kreskówki ever. Szkieletor wchodzi do lustra, wychodzi mu ręka, zbija to lustro i znika. Chciałbym to dostać w nowej wersji. To jest najlepsze ever.
Funimation miało fajne pomysły na niektóre z tych rzeczy. Dobrze, z kolei ja tutaj coś, na co czekałem już od 2-4 lat w rzeczywistości. Bo w końcu, nareszcie, po wielu latach, od 2020 czekałem na kolejny sezon Dorohedoro.
O, anime.
Anime, uwaga, anime, ale anime porąbane. Mi się bardzo podobał pierwszy sezon i jestem, po prostu byłem zawsze zdenerwowany, kiedy widziałem, że to studio robi coś innego od paru lat, bo oni tam komputerowo robią różne anime. I było coś w rodzaju, a gdzie jest drugi sezon? I tak w końcu patrzę, drugi sezon, kiedy ja już straciłem kompletnie nadzieję, więc Dorohedoro dostaje drugi sezon. Jak ktoś chce poznać dalsze losy Kaimana w tym dziwnym świecie demonów, który tam zaprezentowano w tym anime, to już niedługo. Ja się nie mogę doczekać. Akurat na to, to ja tu tam nóżkami mocno. Bardzo mocno.
No i dobrze, i okej. Jeśli lubisz, to czekaj sobie.
Tak, ty pewnie czekasz na ten sezon drugi Tokyo Vice, którego ja nie widziałem.
Oj, tak. Ja czekam, już ci mówię kiedy, od jakiego czasu, ale już myślę, że czekam ze 3 lata.
To jest też coś, co chyba właśnie powstawało bardzo długo, bo ja w ogóle tego nie kojarzę.
Tak, 2 lata czekania, to i tak jest długo, jak na taki serial. To było w ogóle kręcone w środku pandemii i teraz dostajemy drugi sezon. Nie będę nikomu spoilerował, ale to i tam jest bardzo fajnie pokazany ten uliczny świat Japonii, szczególnie Tokio, bo tu główna fabuła dzieje się w Tokio. Jak działa Yakuza, to znaczy wiadomo, że Yakuza to nie jest jeden gang czy coś, bo Yakuza to jest po prostu nazwa japońska mafii i tam są te gangi, które tłuką się ze sobą i w centrum tego wszystkiego jest amerykański dziennikarz, który dostał się do najlepszej gazety japońskiej. To jest w ogóle oparte na faktach. Nie wiem w jakim stopniu, ale
to
jest.
Wiesz co, jak było oparte na faktach, to musiało być przed gdzieś w latach 80.
No tak, jakoś tak, 80 albo 90.
Tak, bo dzisiaj Yakuza ma duży problem z rekrutacją i ogólnie jest bardzo mało Yakuza prawdziwej.
No tak, ale w sensie chodzi mi po prostu o to, że to jest w jakimś stopniu oparte na faktach i ten gościu, który się dostał do tej gazety, to w ogóle był pierwszym niejapońskim dziennikarzem w tej gazecie.
Okej.
Okay. Więc tam też było pokazane, jakie było kiedyś, bo to się dzieje nie w obecnych czasach, tylko wcześniej, jakie było podejście
To wtedy ma sens, tak.
Tak, jakie było podejście do ludzi, którzy nie są czysto Japończykami, jakie tam się inby i cyrki odstawiały, więc ja polecam. Jeśli ktoś lubi kryminały, to tutaj ma taki fajny w takiej azjatyckiej formie. To jest też bardzo neonowe, bardzo takie, no kurde, no nie powiem, no trochę vibe jest taki cyberpunkowy momentami i 80-sowy też.
Bo to wiesz, bo takie wiesz, ten szczyt Yakuzy to już dawno Yakuza ma za sobą i w tej chwili nawet widziałem dokumenty, w której faktycznie bossowie mafii japońskiej wypowiadają się, że nie mają następców. Stąd tutaj, wiesz, jakby bardziej w przeszłość bicie, to ma więcej troszeczkę sensu, tak?
No tak, bo to jest osadzone kiedyś właśnie. A jeszcze kolejna rzecz właśnie, bo tak jak na sam tytuł nawiązuje Tokyo Vice, to jeśli lubicie Miami Vice czy jakieś inne rzeczy, to tu macie to samo, tylko trochę bardziej brudne i japońskie. Ja polecam, bo pierwszy sezon połknąłem w jeden wieczór.
Okej, okay, to może ja się tym zajmę, bo to brzmi fajnie nawet.
Tak, i tam jest ten jeden z najlepszych aktorów japońskich, czyli Ken Watanabe, który grał chociażby w jednej w serii Godzilla, tak?
Znany amerykański, japoński aktor.
Tak. No i tam wszyscy mówią po japońsku tak w ogóle, to jest ciekawostka.
Czyli są napisy po prostu. Wszystko jest
to znaczy są momenty, kiedy mówią po angielsku, ale jest bardzo dużo po japońsku.
Czyli jest zachowany po prostu ten taki kulturowy, ta kulturowa różnica.
Tak, jak najbardziej.
Między głównym bohaterem, a tym, gdzie on się znalazł, że on nie wszystko do końca rozumie w pewnym momencie.
No tak jest.
Dobrze, no to może faktycznie sobie to obejrzę.
Warto obejrzeć, naprawdę.
Nie słyszałem o tym, powiem szczerze. Ale jak jest na HBO Max, to może jedna z tych rzeczy, które można sobie sięgnąć.
Ja już ci mówię, dlaczego o tym nie słyszałeś, bo to nie miało jakiejś bardzo dużej nahypowanej promocji. A uważam, że szkoda, bo naprawdę ja to łyknąłem w jeden wieczór.
Okej, okay, bo to właśnie tutaj widzę, to taka jakby gdzieś jakaś perełka taka przymknęła kompletnie niezauważona.
Tak,
dobrze, no to
fenomenalne.
Jak już mówimy o takich dużych produkcjach, no i mówimy o Maxie, no to jest The Last of Us, który ma drugi sezon i już jest obsadzona kontrowersyjna postać Abby.
No nie chcę powiedzieć, że znienawidzona, ale raczej taka
kontrowersyjna. No, kontrowersyjna. To tak. Najlepiej to tak opisać. Swoją drogą aktorka jakoś nie przypomina, powiem szczerze, postaci z gry komputerowej.
Tak, ale druga sprawa to jest, jaka ciekawostkę dodam, mm-hmm. To jest najczęstszy fancast, jaki się pojawiał.
Okej, okay, czyli może tutaj poszli za głosem po prostu ludu i wsadzili aktorkę, którą chcieli fani w tym wypadku.
Tak, jeszcze tylko dodam, że to jest Caitlin Dever, jeśli ktoś się zastanawiał, i ona była najczęściej fancastowana do tej roli. Przynajmniej z tego, co ja się orientuję, może mi coś minęło, to jeśli tak, to możecie mi poprawić. Ale to jest ta najbardziej fancastowana właśnie. Widziałem, że ludzie są w niebo wzięci po prostu i zachwyceni.
Ile jeszcze do tego? Kiedy to ma wychodzić?
W przyszłym roku, dopiero
2025.
Okay. I tak, ja no wiem, że Abby z gry jest mocno dokoksowana, ale ja myślę, że siłownia przez rok to jest wystarczająco dużo czasu, żeby zrobić masę mięśniową.
No wiesz, to siłownia przez rok, oni pewnie zaraz to już zaczynają kręcić. Bo przecież zanim to jest nakręcone, zmontowane i tak dalej.
No
to
tak, ale ona w trakcie pewnie będzie chodziła sobie na siłkę, nie?
No, zobaczymy. Ja nie spodziewam się, że ona będzie jakoś super mocno może umieśniona. Może oni w ogóle masę rzeczy zmienią.
To znaczy, pierwszy sezon nie zmienił za wiele, tak szczerze mówiąc. On był prawie 1:1 tak ogólnie, ale okej.
Ja tutaj jestem trochę taki ambiwalentny, bo ja tego nie widziałem i tak, nie jest to jakby trochę moja broszka. Z kolei mamy jeszcze informację, że ten Frankenstein od Guillermo del Toro, który w bólach powstanie, nie będzie miał Andrew Garfielda.
Okej.
Okay. I tam jest zastępstwo w to miejsce. W to miejsce zamiast Andrew Garfielda będzie Jacob Elordi.
A Oscar Isaac jako doktor Frankenstein, tak. Oscar Isaac w ostatnich latach zbiera najpopularniejsze franczyzy do swojego portfolio, jak Thanos zbierał Kamienie Nieskończoności do rękawicy.
Tak, patrzę, jak ten Jacob Elordi wygląda i on ma być potworem, tak?
Tak. Ale wiesz, no ładują na niego pewnie tonę CGI czy jakiegoś make-upu i tak
make-upu,
dalej.
Make-upu, co nie, tak. Więc dziwi mnie tutaj troszeczkę właśnie, że Andrew Garfield, bo tam był jakiś konflikt, jakby jeżeli chodzi o terminy.
Mu nie działało. No.
Tak. Więc tutaj nie zostanie jakby nie będzie w tej roli. Zastanawiam się w ogóle, jak ten film będzie wyglądał, bo wiadomo, Guillermo del Toro ma taki swój styl.
On ma bardzo specyficzny styl robienia tych swoich horrorów. One są takie dosyć baśniowe.
Oniryczne.
I oniryczne, jak ktoś sobie widział Labirynt Fauna albo Shape of Water, Kształt Wody, to myślę, że wie czegoś może spodziewać ogólnie rzecz biorąc.
Tak. To są filmy, które są inne troszeczkę,
ale
to dobrze.
Na pewno będą też jakieś sceny, które trochę będą odrzucać, bo Del Toro lubi takie kontrowersyjne sceny rzucać.
Przede wszystkim on ma zawsze jakby projekty potworów, które są... przede wszystkim on sam projektuje te potwory,
tak,
później
ktoś
z nim, wiesz, jakby to tam wyszlifowuje, żeby to wyglądało super fajnie.
No to jest taki dosłownie trochę Master of Disaster, nie?
Tak. I tutaj chyba się oboje cieszymy, Top Gun trzeci.
To się każdy cieci, Jezu, każdy się cieszy.
Każdy się cieci.
Tak, cieci. Każdy się cieszy, bo myślę, że w sumie to jest decyzja... Którą...
Drugi wyszedł dobrze, tak?
Tak, i myślę, teraz... że nikt się nie dziwi tej decyzji, bo ten film zarobił kupę kasy i może tym razem na trójkę nie będziemy musieli czekać 30 lat.
Wiesz, Toma Cruise'a jakoś specjalnie nie lubię, ale akurat mi się bardzo podobał ten drugi film.
To znaczy, ja wiem, że Top Gun jako seria to jest takim chyba... taką gwiazdką w portfolio Toma Cruise'a ogólnie rzecz biorąc.
Wiesz, on przede wszystkim, mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o bycie producentem też, to jest gość, który ma głowę na karku.
To prawda.
Można nie lubić na przykład wszystkich tych, ja na przykład nie jestem jakimś wielkim fanem Mission Impossible, tak, ale uważam, że wiesz, ciągnięcie tego przez tak długi okres czasu i te filmy mimo wszystko mają pewien równy poziom, to jest okej.
Ale wiesz, co ci powiem? Ja doszedłem z czasem do wniosku, że Mission Impossible jest dla filmów trochę tym, czym powieści Agaty Christie były dla książek, tak szczerze mówiąc.
A, że mówisz, że to jest po prostu to samo cały czas, a ten w sumie... Miło jest zawsze mieć to samo, co nie...
Trochę tak, nie? To jest takie, wiesz, że jak dostaniesz to Mission Impossible, to będziesz miał...
To przynajmniej będzie okej,
ten
nie?
sam poziom i będziesz na tyle wciągnięty, że się to będzie interesować po prostu, nie?
Tak, no ja jest, mnie cieszy Top Gun 3, bo poprzedni film był bardzo fajny, tak. Takim też powrotem do formy w kinie akcji.
Na pewno nie trafi się na bardziej amerykańskie kino i bardziej amerykański obraz niż Top Gun ogólnie.
Tak, więc wiesz, może będzie miał to też troszeczkę oddechu, bo tam pewnie z rok czy półtorej, zanim ta trójka wyjdzie, więc to też nie będzie tak nachalnie już, ale no mnie cieszy jakby, że kolejny film zobaczymy. Wiesz, jakby zawsze może się coś zrąbać, ale tutaj mam nadzieję, że wszystko będzie okej. Okay. I jeszcze mamy informację też o kolejnej marce, która wraca po latach.
Tak.
I to wcale nie tak, jak tytuł sugeruje, 28 lat później.
No, ale na trochę trzeba było poczekać mimo wszystko.
Wiesz, no oni tam mieli jakieś sequele chyba, jeden czy dwa.
Tak, tam było 28 weeks later chyba, było 28 tygodni później jeszcze.
Tak. Które właśnie martwiące było to, bo chyba ten sequel jakiś taki super dobry
nie był. Nie był za dobry i ludzie czekali na ten właściwy.
Tak, no więc teraz jest kolejny sequel. No nie mam zarazie za dużo do powiedzenia, bo tylko dowiedzieliśmy się, że powstaje.
Znaczy tutaj wracają ci sami twórcy, którzy robili tą właśnie tak, tą pierwszą część, nie? Więc wracają. I są oczywiście dywagacje, czy Cillian Murphy, czyli Oppenheimer ostatnio. Rozpoznawany jako Oppenheimer. Czy powróci do tej marki? Ale wydaje się, że to jest raczej oczywiste i bezproblemowe, bo on już wielokrotnie podkreślał, że on bardzo lubi to uniwersum, jeśli tylko będzie okazja i że jeśli twórcy wrócą, to on bardzo chętnie wróci do tego świata.
Okej, okay, no to on jest odhaczony na liście, tak?
Więc myślę, że tutaj się wszystko zgadza, więc to jest raczej tylko kwestia czasu.
Tak, tak. Więc z kolei nie powróci, przynajmniej na razie, Margot Robbie, która przerwę od filmów sobie robi.
Tak. Myślę, że to jest bardzo dobra decyzja, na którą wielu aktorów nie jest w stanie się zdobyć, albo raczej boi się zdobyć, bo Robbie po prostu stwierdziła, że po Barbie jest już dosłownie tak wszędzie widoczna, że ludzie mogą już mieć jej dość. Ona się teraz ma zamiast skupić na byciu producentką.
Okej, okay, wiesz co, powiem tak, czasami zmiana trochę kariery pomaga. Też kwestia jest taka, że wiesz, za dużo jak filmów robisz, to później jak Nicolas Cage jesteś trochę. Że robisz w różnych, które niekoniecznie są dobre, co nie?
O tą Barbie chodzi przede wszystkim, nie? Bo wiesz, to jest film, który był na ustach wszystkich przez bardzo długi czas. Zaraz będziemy mieli za półtora miesiąca, no dobra, za dwa miesiące, Oscary i ten temat znowu wróci po raz 55. Mm-hmm. I ona po prostu doszła do wniosku, że na razie stop i wrócę za jakiś tam czas. Na razie bycie producentem I gdzieś tam z przyczajki, nie?
Praca. Można sobie, wiesz, zmienić czasami.
Ja mam taką trochę kontrowersyjną opinię przy okazji tej decyzji, że to samo mógłby zrobić Timothée Chalamet. To znaczy, ja go bardzo lubię jako aktora, on jest bardzo zdolny, ale uważam, że niech on sobie gra w tej Dune'ie i niech ma tą jedną markę, ale proszę, już w niczym więcej, bo on już jest wszędzie.
Wiesz, to jest też kwestia Hollywood, które lubi po prostu wykorzystywać tych samych aktorów non-stop.
To jest to samo, co miałem z Hollandem, nie? On był Spider-Manem i on nagle po byciu Spider-Manem był wszędzie.
Ale wiesz, on też próbuje się wyrwać z tej roli akurat. W przypadku Margot Robbie to ona trochę... Wiesz, inna sprawa, że ona też troszeczkę jest zaszufladkowana, bo wiesz, z jednej strony patrząc na to, że ona grała na przykład, wiesz, Harley Quinn,
nie
czy...
wiem, ale ponoć nie dostała żadnego telefonu od Gana w związku z tym, że miała wrócić, więc raczej nie sądzę.
Więc to może też jest kwestia taka, że też jakie role dostaje, bo może chce coś bardziej ambitnego, a dostaje cały czas w sumie takiej blondyny role, co nie? Typowej.
Tak, ona przy okazji ma swoje własne studio filmowe, jeśli się nie mylę, albo firmę przynajmniej, której celem jest, tego co wiem, żeby kobiety nie odgrywały takich... nie chcę powiedzieć, przedmiotowych ról, w ten sposób, tak?
Wiesz, kwestia jest taka, że jak bycie producentem wcale nie wyklucza tego, że się w jakimś filmie pojawi, więc ta przerwa może to jest też po to, żeby znaleźć odpowiednie projekty, które ją zainteresują.
Tak, więc ja mam to samo zdanie na temat Chalameta, że fajnie było, okej, okay. Niech sobie ma tą Dune, wiadomo, tych książek trochę jest, więc pewnie Villeneuve będzie to jeszcze kupę lat kręcił, żeby to skończyć, chyba że stwierdzi, że kończymy na trzeciej na przykład, no to okej.
Okay. Wiesz, taki, patrząc jeszcze na przykład takiego Pattisona, który też przecież z dużego kina sobie odszedł po to, żeby pograć w trochę niszowych filmach.
No tak, ale on odszedł dlatego, żeby jednak wrócić do tego kina za jakiś czas, żeby nie był kojarzony z najgorszym po prostu.
Po prostu odszedł po to, żeby zrobić sobie markę w rzeczywistości.
Znaczy, żeby od marki odejść i wyrobić nią na nowo, że tak powiem, tak?
Tak, więc są różne powody... Ja życzę po prostu powodzenia na drodze kariery każdej, którą sobie człowiek wybiera, no.
No na pewno jest to odpowiedzialna decyzja w tym wypadku.
Tak, więc tyle w sali kinowej i przechodzimy do gaming roomu, gdzie ja w tym tygodniu po prostu nie grałem specjalnie w nic. Tyle co tam z kuplami w Apexa sobie. Ty dalej kontujesz po prostu Ragnaroka, jak masz chwilę.
Tak, ja dalej go do wora cisnę, Ragnaroka jak najbardziej.
Tak, więc tutaj nie ma specjalnie jakby jakichś zaskoczeń czy nowych rzeczy.
Znaczy, ja mogę dodać to, że to fajna tam jest, bardzo, bardzo ciekawa, interesująca jest relacja między Kratosem a Atreusem, ale ja myślę, że ci, co mieli zagrać, to już raczej zagrają, już zagrali, a ja im nic nowego raczej nie powiem, więc
tak.
No, to jest fajna gra, polecam.
I ja z kolei próbowałem z kumplami w Apex Legend grać, ale się okazało, że nowy patch psuje masę rzeczy i było coś w rodzaju, ty, gra mi się nie uruchamia. Po czym musiałem przejrzeć parę forum i zamiast grać, to 2 godziny spędziłem nad szukaniem powodu i jak to rozwiązać. I okazało się, że musiałem wejść w BIOSa i zmienić parę rzeczy na płycie głównej, bo tak patch działa, że ze starymi procesorami ma problem. I nie wiem, czy oni to tam spatchują, czy to teraz tak będzie po prostu. I część ludzi po prostu będzie odciętych od Apexa. No ale to już problem EA. Ja i tak w to teraz gram tak rzadko, że... W sumie jakby mi się to nie zdarzyło, to po prostu uruchomił coś innego i tyle.
No, rozumiem.
No, ale wiesz, jakby tego typu rzeczy to zawsze powodują, że oni sobie gdzieś tam trochę odbiorców odcinają. Powiedzmy to tak, jakby. Ale to już muszą sami sobie z tym radzić. Już wina programistów tutaj.
Owszem.
Dobrze, za to odbiór nowego Prince of Persia, który nam się tak średnio podobał ze samych tych trailerów.
Odbiór tego Prince of Persia The Lost Crown. Jest w ogóle, ja się nie spodziewałem tego, nie? A tutaj okazuje się, że jakieś tam IGN-y, Metacritic'i inne, znaczy to Meta akurat nie...
wysokie
meta,
oceny.
Meta nie wystawia, no ale wiadomo, tam jest agregator, nie? Ale tam cała masa tych portali branżowych wystawia bardzo wysokie noty, tam 8, 9, nawet 10 były. Że ponoć to jest jedna z najlepszych Metroidvanii w historii, niektórzy nawet stwierdzili, że to ponoć jest tak dobre jak Metroid Dread, a nawet lepsze.
Okay.
Więc postanowiłem zamówić sobie tę grę na PS5 i premierę z 18 i zobaczymy wtedy ocenię, jak pogram. Ale ciekawostka jest taka z kolei, że demo, ponoć, które Ubisoft wypuścił, jest ponoć strasznie gówniane i jest ponoć niegrywalne.
Okej, okay. Wiesz co, trochę wiesz, jakby ufanie dzisiaj troszeczkę czasami recenzentom to jest takie coś w rodzaju, kto ci zapłacił.
Więc w sumie z drugiej strony ja tak naprawdę nie wiem, jak mam to odebrać, nie? Że tutaj wiesz, Tak. To jest demo dostępne dla każdego, które jest turbo gówniane. To znaczy, ja nie wiem, bo nie grałem jeszcze, nie? Ale to jest ponoć ogólny fakt, że tam ponoć stwierdzone i ponoć...
Demo jest słabe, ale ponoć gra jest dobra.
Ponoć demo jest syfem totalnym, nie? Ale z kolei te portale growe to się wysypują w samych superlatywach na temat tej gry, więc ja trochę zostałem zbity z tropu i wiesz, ja nie chcę wydawać swoich opinii, póki nie zagram, ale jest to dla mnie trochę dziwna sytuacja.
No ja mrużę oczy po prostu, w tym momencie jest takie, co tu się dzieje? No nie wiem, ja jakoś specjalnie nie jestem na to napalony, ale zobaczymy, może faktycznie, wiesz, jak się użytkowników faktycznie normalnych pojawią recenzje, to zobaczymy, jak to wygląda. Faktycznie, wiesz, zawsze czasami jest taki problem, że prasa jest na jakichś tam, wiadomo, impreza.
No, już wiem, do czego nawiązujesz.
I jest specjalnie, wiesz, tak, ich się tam daje im się jakieś profity po to, wiesz, jakby jakieś drinki, nie drinki i tak dalej, żeby lepiej oceniali. No i może w tym wypadku wyszło, a może nie wyszło tak w przypadku Suicide Squad, Kill the Justice League, które zostało trochę już chłodno przyjęte przez prasę.
Tak.
Chociaż właśnie były preview różnego rodzaju, czyli takie imprezy.
Prezentacje dla prasy.
Tak, prezentacja dla prasy. Dobrze to ująłeś, bo to najlepsze, co jest takie na język polski będzie działało. I tutaj, wiesz, prezentacja dla prasy była. Wiadomo, tam zawsze są szmery, bajery, tona alkoholu się leje. Granie jest oczywiście pod kierownictwem tam jakichś ludzi, którzy się tym zajmują.
No tak, tam jakieś dewowie są. Oczywiście chyba ktoś, tak, ktoś z zarządu też jest, żeby był krawaciarzem wesoło gadającym z innymi.
Tak więc są pilnowani, żeby wszystko było super. No oprócz tego, wiadomo, po paru dniach ludzie tam dostali też klucze do Alfy, żeby sobie troszeczkę pograć. Co ciekawe właśnie, do Alfy, a nie do Bety.
To już na tym, myślę, że na tym etapie, bo premiera jest chyba jakoś za miesiąc.
Tak, zaraz.
To już powinna być finalna wersja Bety, a nie Alfy, ale okej.
Tak, ale no okej, dobra. I co ciekawe właśnie, zazwyczaj po takich przyjęciach to oceny są zazwyczaj przynajmniej...
Dobre, to są przynajmniej siódemki, nie?
Przynajmniej ludzie mówią, no ma trochę problemów, ale wszystko się wygładzi do premiery.
No tak.
To w tym przypadku było, panie, to już nie ma co wygładzać, to jest słabe. To już nie, jakby, to nie wyszło po
to
prostu
może
nam i
powiedzmy
tyle.
Sobie inaczej. Ta gra została przez prasę tak źle odebrana, że w tym momencie Rocksteady z dnia na dzień bardzo mocno się gimnastykuje w swoich social mediach. Pisząc rzeczy typu, albo udzielając wywiadów, gdzie ktoś stwierdza, że tak, ta gra ma ducha serii Arkham i że to jest następca serii Arkham. Mają takie, okej, okay, nie.
Jakby nie wygląda na to.
No nie, no to wygląda jak Fortnite zawsze.
To dalej wygląda jak po prostu jakaś dziwna strzelanka. W ogóle ludzie mówią, że tam masz malutkich bossów, którzy są gąbkami na ołów po prostu. Ten design jakby nawet tego boss fighta, który oni tam zaprezentowali z Flashem, ponoć najlepszy nie jest. Gra jest bardzo powtarzalna, gra jest raczej średnio wyglądająca i tak...
No nic dziwnego, tam zresztą każda postać, nieważne, niezależnie, którą wybierzesz, to i tak grasz tą samą tak naprawdę.
Tak, bo one mają różnice, ale i tak wszyscy do wszystkiego strzelają.
Powiedzmy tak, te różnice w umiejętnościach i technikach to są chyba czysto kosmetyczne, ewentualnie.
Znaczy, z tego co mówi prasa, to one faktycznie się różnią pod tym względem, że troszeczkę inaczej się przemieszczasz.
Ale i koniec końców robisz to samo.
Ale w ostatecznym rozrachunku tak, jakby to tylko służy do przemieszczania. I w sumie, no, jakby dużej różnicy między tymi postaciami aż tak nie ma i w sumie jest to mimo wszystko looter-shooter typowy, który...
Czyli w sumie to jest prawie ten sam problem, z którym borykało się Gotham Knights. Niby miałeś czwórkę postaci do wyboru, co z tego, skoro tak wszystko sprowadzało się do jednego.
No tak, to akurat robiła inna firma, ale...
Ja wiem o tym, ale...
Wiesz, to też pokazuje, że wiesz, jakby... Pytanie jest, na ile tam jest dalej tych ludzi, którzy pracowali w Rocksteady, którzy byli odpowiedzialni za poprzednie gry?
Wiesz, co mnie bardzo dziwi, że na przykład taki Spider-Man w obu częściach, w sumie to we wszystkich trzech, bo jeszcze był Morales, potrafił ten gatunek usprawnić i dowieść fajne produkty, a w tym wypadku nie potrafią tego zrobić. Nie rozumiem tego.
No ale w Spider-Manie nie miałeś z góry mandatu, że... Gra musi być loot-shooterem, bo Destiny się sprzedaje.
Znaczy, no ja pamiętam, że to początkowo miało być grą usługą. Ja wiem, ale potem się z tego wycofywali. Mimo wszystko ta gra dalej wygląda jak game as a service, ja wiem.
To dalej jest. Jakby nie zmienisz, jakby możesz wyciągnąć lootboxa, ale cały ten szkielet, który tam był, pozostaje. I jakby tego już nie zmienią. I wiesz, jakby...
Bo to z kilometra widać, że to miała być gra usługa i mimo tego, że oni mówią, że nie jest, to widać, że to było. robione w ten sposób.
Tak, i jakby dalej pachnie jak ryba, powiedzmy tak. Dalej to śmierdzi najzwyczajniej w świecie. I ja nie, po prostu wydaje mi się, że to już jest spisane na straty i za parę miesięcy, wiesz, zobaczysz po prostu to na zasadzie takiej, dobra, nie wyszło nam to, wrzućmy to na jakiegoś pasa, czy gdzieś tam do Sony nawet, wiesz, po prostu, żeby dodatkową kasę z tego zebrać, bo zapowiada się po prostu tak jak drugie Marvel's Avengers, powiedzmy to tak.
No, myślę, że tak.
Tak, powiedzieli nawet ludzie, że nawet te, wiesz, te rozmowy pomiędzy bohaterami zaczynają się w pewnym momencie powtarzać i być męczące, więc...
Okej.
Okay. No, raczej nie wróżę, że to będzie wielki hit.
No tak, w 2024 ciężko jest zrobić grę, gdzie ludzie mają fajne, na przykład, interakcje między sobą. Baldur's Gate.
Tak. I nie jest powtarzalna, co
na
nie?
Na przykład.
Tak, z kolei jak zawsze powtarza się nam, że Activision to ma cały czas jakieś problemy z dyskryminacją, no to tym razem, panie, ja po prostu takiego banana miałem na twarzy, jak to czytałem.
Tym razem Bobby Kotick poleciał mocarnie.
Nie, to akurat... tak, tym razem Bobby'ego Kotika się oskarża o dyskryminację białych,
tak,
starszych
dokładnie
mężczyzn.
Tak.
Ja po prostu miałem takiego banana na twarzy, jak to czytałem, że tam, wiadomo, menadżerowie średniego szczebla, którzy byli wręcz, powiedzmy to, zmuszeni do tego, żeby odejść troszeczkę z Activision Blizzard, pozwali, tutaj pojawia się pozew i oskarżenia w stronę Blizzarda, że firma dyskryminowała starszych, białych mężczyzn i promowała młodych, mniej wykwalifikowanych, mniej doświadczonych pracowników rasy innej niż biała. I za dowód tego też podano właśnie wypowiedź jakby Bobby'ego Kotika, która była właśnie tak, że mówił, że no musimy mieć mniej białych ludzi na kierowniczych stanowiskach, co nie? Czy coś w tym rodzaju, czekaj.
Ja nawet nie wiem, jak mam skomentować tę sprawę, szczerze mówiąc.
Wiesz, jakby to jest... O ile jeszcze tak za samą, wiesz, jakby nie dziwiłoby mnie, jakby jeżeli faktycznie by... Chociaż pewna dyskryminacja, nie powiem, istnieje w Stanach Zjednoczonych, jeżeli o to chodzi. Ludzi koloru białego skóry, powiedzmy tak. Trochę jest to dziwne, ale istnieje, no. To już jakby bardziej podejrzewam, że pójdzie to w kierunku dyskryminacji ze względu na wiek.
To bym powiedział tak, trochę śmieszno, trochę straszno.
Tak, wiesz, jakby można... Wiesz, jak to jest? Łatwo przegiąć w jedną albo w drugą stronę. Jak ktoś ci powie, że musisz zatrudniać tylko i wyłącznie na przykład białych, to też będzie niedobrze, co nie?
No tak.
Stąd sytuacja jest taka, że można jakby zabierając jednemu, jakby dając komuś stanowisko, zabiera się często komuś innemu. I tutaj też właśnie była taka sytuacja, że dużo tych menadżerów średniego szczebla właśnie gdzieś tam podchodziło z Activision po tym komentarzu Kotika. Teraz pojawia się taki, a nie inny pozew. Ciekawi mnie właśnie, jak to ostatecznie będzie rozwiązane, jak to się skończy. I podejrzewam, że raczej będzie to ten kierunek, że tu się osoby starsze dyskryminuje. W starszym wieku, które mają więcej doświadczenia, ale są droższe. I to ma jakieś, najśmieszniejsze jest to, że to ma jakieś podstawy prawne. Jest prawdopodobne, że Activision Blizzard w Kalifornii dostanie kolejną karę za kolejną dyskryminację, która jest bezpośrednio związana z poprzednią dyskryminacją i jakby jedna łączy się z drugą. Ale to szczegół. Czasami co nie zrobisz, to będzie niedobrze.
No tak, już nie wiem w sumie, jak to, czy ta firma się kiedyś zacznie uczyć na własnych błędach, serio.
Ale wiesz, nawet nie chodzi o uczenie się na własnych błędach, tylko w sumie jakby zostawili tak, jak było, to też by mieli pozwy o dyskryminację? Jakby, jak zaczynają... Tutaj jest mowa...
To jest kolejna sytuacja, taka trochę bez wyjścia. Nieważne, czy to zrobisz, to i tak jesteś dupiony.
Tak, i wiesz, to jest sytuacja trochę raczej bardziej związana z kulturą, jaka panuje w Stanach Zjednoczonych.
Nie wiem, no jest to trochę...
Z problemami samej firmy, co nie?
Jest to trochę absurdalne, że tak naprawdę nieważne, że ktoś się spłacze, to i tak za to poniesie odpowiedzialność ty.
Tak. Inna sprawa z Activision Blizzard to taka, że Overwatch, to co mnie też rozbawiło, że... No to w sumie healerzy są niepotrzebni, bo każdy dostaje self-heala po 9 sekundach.
Ja pozwolę sobie zacytować Xana z pierwszego Baldur's Gate'a. On tam miał taki fajny cytat. Życie jest beznadziejne. To ja bym powiedział, że w nowej wersji w jakimś remasterze to by pewnie mówił, że Overwatch jest beznadziejny.
Overwatch po prostu... Je tutaj rozwalają designerzy, bo gra, w której jakby ciężko być healerem, tak czy siak, powoduje, że bycie healerem jest kompletnie nieopłacalne.
To znaczy, nie ma sensu grać healerem w momencie, kiedy wszyscy mają auto-heala po prostu.
I wszyscy dość szybko się respawnują.
No. To trochę roznosi całą metę rozgrywki w ogóle, tak szczerze mówiąc.
To jest głupie. Ja nie wiem, co oni tam chcą testować tym. Brzmi to głupio, absurdalnie.
W sumie nie potrzebujesz ani tanka, ani healera. Wystarczy, że masz DPS-a po prostu.
Po prostu zróbmy tak, że to będzie, wszyscy będą jedną klasą, tylko byśmy różne skórki.
No tak.
Będzie Quake. Cool. Do przodu.
O, ja nie wiem, mam jakieś dziwne wrażenie, że oni bardzo idą w Fortnite'a. Po prostu.
Może próbują, wiesz, jakby... Tym bardziej, że mieli różne inne pomysły na rozgrywkę i teraz już, wiesz, może też jest gdzieś odgórnie, tam szefostwo mówi typu, no, musicie zrobić to tak i tak, bo to się teraz sprzedaje, co nie? Więc nie ma znaczenia, jaką grę zrobiliście na początku. Wy to i tak przerobicie tak, że będzie takie jak każda inna gra.
Gra jest martwa.
W tym gatunku dzisiaj, tak. Dobrze, no to jeszcze informacja jest taka, że ten Assassin's Creed od Ubisoftu...
Tak, ten samurajsko-ninjowy japoński...
Ten Peter Red... będzie z Afro-Samurajem. To będzie najdroższa gra u Ubisoftu.
Cool. To ja na to? Spoko. To ja mam swoje Ghost of Tsushima na przykład.
Tak, to ma jeszcze w tym roku chyba być, tak?
Znaczy, tak?
Ja nie czekaj, wiem. Assassin's Creed na rynek jeszcze w tym roku. 2024.
No to spoko. To znaczy, okej. Okay. Interesuje mnie koncept, ale jak znam Ubisoft, to...
Pytanie, na ile to będzie się różniło od poprzednich gier i czym będzie się wyróżniało na tle poprzednich gier?
Ja już powiedziałem, że mają bardzo wysoką poprzeczkę w postaci Ghost of Tsushima i powiedzmy, że trochę w postaci Sekiro, ale tylko trochę, bo ja wiem, że to jest Souls.
Tak, tym bardziej, że wiesz, jeżeli chodzi o Ubisoft, to oni ostatnie gry robili wszystkie bliźniaczo podobne.
No i chyba jeszcze w tym roku wychodzi chyba jeszcze te gra z Wukongiem, tą małpą, która też trochę klimat ma podobny.
Tak, 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 wychodzi. No to mają sporo konkurencji i też jakby ludzie są trochę Assassin's Creed out, jakby wyasasinowani troszeczkę, już za dużo.
To znaczy, mi się wydaje, może inaczej, powiem tak, to jest produkcja, na którą bardzo wielu ludzi czekało od lat, tylko ja mam jedno ale. Ja nie wiem, czy to nie jest już za późno trochę.
Tak, tak, właśnie. Chodzi o to, że jak długo czekasz, to wiesz, jakby w pewnym momencie jest takie, a w sumie to już mi się nie chce.
Trochę tak.
I tym bardziej, że oni tyle różnych mieli asasynów pomiędzy, że to już jest coś w rodzaju, no... marka jest trochę zmęczona.
Próg wejścia jest też zajebiście duży.
Tak, jakby to, szczególnie, że wiesz, gdyby nie to, że mogliby to nazwać inaczej, zrobić coś innego, nie łączyć się z tym starym i by prawdopodobnie wyszło im lepiej, bo nie musisz wtedy znać nic praktycznie.
No tak.
Masz czystą kartkę, żeby napisać jakąś fabułę. A w tym przypadku to jest, masz 20 części.
Ja ostatnio doszedłem do wniosku, że to jest naprawdę bardzo duży uniwersum i co im stoi na przeszkodzie, żeby je zresetować po prostu? Wziąć jakiś jeden z tych, artefaktów tej pierwszej cywilizacji, tych isów,
nacisnąć przycisk,
zrobić jedno duże boom, po prostu jebs jakieś wielkie i można byłoby to zresetować do zera, nawet w jakimś alternatywnym timeline'ie. To dalej
magiczny
siedzimy,
magnetofon.
Siedzimy w tym 20-letnim uniwersum zaraz.
Wiesz, tym bardziej, że no moim zdaniem to przychodziło pewien reset już parę razy, bo choćby nawet Assassin's Creed ten Origins był? Czekaj, który był ten pierwszy taki
znaczy,
nowy?
To znaczy, no powiedzmy, to był nawet nie reboot, to był retcon tego, co było wcześniej. Bo jak oni już się zbliżyli za bardzo do nowożytności w postaci Syndicate, które było w XIX-wiecznym Londynie, to już było bardzo blisko nowożytności, że tak powiem, nie? I nagle był reset do zera, do starożytności w postaci Origins.
Tak, przejdźmy do samego początku.
No.
Tak, i wiesz, to był pewien reset mechaniczny pod każdym względem, znaczy, jakby to wszystko, wiesz.
Tam był też popularny, może zmienili. Nie chcę powiedzieć, że retko, a raczej nakładka, w ten sposób, tak?
Tak, więc, nie wiem, czy po prostu ludzie już nie będą w tej chwili Assassin's Creed traktować typu, okej, okay, to już wyszło? Okej, okay, dobra, gram dalej. Anyway, ta.
Myślę, że Assassin's Creed wyprzedziła cała masa gier, bo fani mieli naprawdę sporo życzeń, oni chcieli tego japońskiego, wyszło Ghost of Tsushima. Oni też chcieli na Dzikim Zachodzie Assassin's Creed, a wyszedł Red Dead. No ciężko będzie przebić Red Dead na Dzikim Zachodzie.
Tak, tym bardziej, że będzie grał, że ta gra będzie grała tak samo jak każdy inny Assassin's Creed.
No tak.
Że jakby mechanicznie to się nie będzie jakoś wyjątkowo dopasowywał do epoki, tylko będzie sobą
cały
czas.
Więc pomimo mojego, nie wiem, lubienia, może nie uwielbienia, kiedyś bardzo lubiłem, teraz to po prostu lubię,
Zmęczyłeś się też.
Pomimo mojego lubienia tej marki, to wydaje mi się, że Assassin's Creed w tym momencie jest marką na wypluciu, że tak powiem. Ona jest przerzuta i wypluta. Tak.
Pamiętaj, że w zeszłym roku też miałeś obietnicę, że zmieniamy wszystko, co nie, że będzie lepiej.
Powiem i dostałeś Mirage. Powiem ci, że ten Mirage mnie zmęczył strasznie.
Tak, więc ja tutaj, to jest takie, wszyscy teraz patrzą na Ubisoft, czy oni są w stanie faktycznie się zmienić, czy powrócą do starych nawyków. Ty, oni mają jeszcze tą grę Star Wars przecież, którą jakieś niedługo wyjdzie.
Tak, i oni jeszcze wydają w tym roku chyba, to Skull and Bones, tak?
Tak, 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 ale to już na dniach miało jakoś być no, chyba dostępne. Tak. Nobody cares, nikogo nie obchodzi to już kompletnie.
No to tak, ja się tylko odniosę do tego, że to ma być najdroższa gra Ubisoftu, ten Assassin's Creed. A ja mam pytanie, a z czego ten hajs mają wziąć? Z tego, że go nie mają i spróbują się sprzedać za wszelką cenę?
Nie wiem, powiem tyle, że mnie specjalnie już przestaje interesować. Nawet mi jakoś nie grzem ziębi, nie grzeje, że to jest najdroższa gra ich.
To niech se będzie, cool.
Wiesz, równie dobrze można te pieniądze przebalować, robiąc tak jak Skull and Bones 3 razy to samo. Próbując podejść do tego, wiesz, jakby zmarnować pieniądze po prostu robiąc 4, czy 5, czy 6 prototypów, które są prawie gotową grą.
Ja się wcale bym, w sensie, przesadzam oczywiście, ale byłoby śmiesznie, gdyby z Ubisoftem było, to ja jestem studiem, które wydało The Day Before i na drugi dzień powiedzieliby, że dzięki, zamykamy się, nara.
Zamykamy, tak. To jakby wiesz, no, zobaczymy może drugi wiatr z skrzydła zostaną, chociaż tutaj wiara jest raczej na niskim poziomie w moim przypadku.
Gdyby jeszcze ten Ubisoft dowiózł cokolwiek w ostatnich latach, to jeszcze jestem w stanie uwierzyć.
Tak, 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 bo kwestia jest też taka, tak jak mówisz, że ostatnie parę lat to oni w ogóle mieli cienkie i nie wychodziło im to najlepiej.
Teraz, jeśli te serwisy growe faktycznie nie kłamią i ten Prince of Persia jest dobrą grą, to jest jedyne, co im dupską ratuje.
Skwalu! Ja powiem tak, mnie by cieszyło, jakby oni faktycznie jakąś dobrą grę wydali, bo sorry, jak oni padną, no to też będzie dużo osób, które będą miały problem ze znalezieniem pracy.
To znaczy, powiedzmy, że teraz te oczekiwania są bardzo wygórowane, w sensie... Ja wiem, że że Baldur's Gate bardzo nie pomógł branży growej, to znaczy pomógł graczom, a nie pomógł firmom, które muszą dobić do poziomu gry skończonej, wydając produkt.
Szczerze, to raczej problem jest w branży growej taki, że wiele z tych produktów jest w tak opłakanym stanie, kiedy się pojawia na rynku, że kiedy coś jest cool i dobre i kompletne, no to wszyscy biją brawo, no bez przesady.
Tak, a nagle ludzie zobaczyli, że można wydać produkt, który jest skończony. Jest dobry. Teraz ten problem jest z Ubisoftem taki, że okej, powiedzmy, że to Prince of Persia wyjdzie i to będzie dobre. Nie wiem, jak zagram to stwierdzę, ale powiedzmy, że ta gra zarobi, jakoś tam odbije się.
Powiem tak, dla mnie to nie wyglądało na tych jak na trailerach jakoś specjalnie cool, ale jeżeli jest na to jakaś wiadomo,
w sensie czytałem, że mechaniki ponoć są bardzo innowacyjne w tej grze.
Okej, okay, to bo tego kompletnie nie pokazano
na gameplayowych trailerach.
One wyglądały jak taki średniej jakości platformer.
No bo to wygląda jak Fortnite'owa flaszówka platformowa po prostu, nie?
Która jakby nie ma wiele wspólnego w rzeczywistości z marką Prince of Persia.
Oprócz tego, że jest od boku, lewo, prawo, prawo, lewo.
Tak. Które nawet część Prince of Persia nie były platformerami w tym stylu. Ale okej. Jeżeli faktycznie jest to dobra gra, to życzę jakby wszystkiego najlepszego.
Bo jak nie, to myślę, że w tym roku, jeśli oczywiście to się nie sprzeda za mocno, to myślę, że będziemy się żegnać z Ubisoftem. Bardzo, bardzo gromko.
Tak, jakby już od dłuższego czasu mam jakieś sygnały, że nie jest najlepiej. Chociaż mówię, no są też rzeczy, jak patrzyłem na te trailery do tej gry od Gwiezdnych Wojen, to...
Ona nie wyglądała źle, tylko ona wyglądała jak Gwiezdne Wojny... jak Assassin's Creed w Gwiezdnych Wojnach po prostu.
Znaczy nie, nawet nie, bo oni tam mają podróże trochę kosmiczne, więc to miało coś takiego typu, o, to faktycznie wygląda jak Gwiezdne Wojny i nawet jestem zachęcony do tego, że no, dałbym temu szansę, co nie? Tylko pytanie, na ile to jest prawdziwe, a na ile później wejdzie tego tradycyjnego Ubisoftu, że robisz 300 razy to samo i w sumie ta gra w pewnym momencie staje się niesamowicie nudna.
No zobaczymy, może to będzie na modłę Mirage, że nie będzie tej aktywności wybocznej za wiele, bo faktycznie nie było ich jakoś mocno.
Dobrze, może zostawmy już po prostu Assassin's Creed'a i Ubisoft i przejdźmy do tematu z zeszłego tygodnia. Tak już taka w sumie update mały. Wiesz, był tam jakiś chiński urzędnik, który odpowiadał za te wszystkie przepisy, które tam Chiny wprowadziły. Co nie odnośnie tych lootboxów, tam ograniczeń, masy innych rzeczy, które spowodowały, że akcje Tencentu straciły 12% wartości, NetEase to aż całe 24%, Bilibili 9%.
Tencent nie może narzekać na jakikolwiek brak kasy, szczerze mówiąc.
No tak, ale wiesz, jak masz inwestorów i nagle akcje ci zaczynają spadać, dostajesz tam gdzieś, wiesz, od góry jakieś takie panowie, bo ja sprzedam wszystko, jeszcze gorzej będzie.
Nie, o co chodzi.
Tak, bo ceny akcji się liczą. No to ktoś musiał za to odpowiedzieć, no to zwolniono tego urzędnika, który za to odpowiadał i już Chiny zapowiedziały, że z tych przepisów będą się wycofywać.
No i okej, niech się wycofują.
Niech się wycofują, chociaż wolałbym, żeby zostały, bo dla nas było lepiej, bo to typowo takie mobilne przepisy, wiesz, jakby na te gry mobilne, które w sumie promowały bardzo lootboxy i to by mocno jakby ten rynek przetrzepiło. No ale pieniądz to pieniądz. Nawet Chińczyk, komunistyczny Chińczyk pieniądzem nie gardzi.
Myślę, że żaden człowiek nie gardzi pieniądzem. Nawet ten, który pieniądze ma.
Dobrze. I jeszcze takie małe problemy w Unity, bo Unity znowu nas informuje o tym, że zwalnia 25% całej swojej siły roboczej. To jest 1800 osób.
Po prostu skróć to do tego, że Unity doszło do wniosku, że wali fikoła i wraca do robienia tego, co robili dobrze.
Tak. Wiesz, jakby to, że zwalniają, to jakby to ja rozumiem, wiesz, jakby... Ale to, wiesz, zwolnienia były związane z tym, że oni inwestowali tam w robienie filmów, w narzędzia, przecież oni kupili swego czasu, o czym mówiliśmy, że zwalniali też ludzi. Weta, czyli to studio, które zajmowało się robieniem efektów specjalnych, między innymi do Planety Małp nowej, czy do filmów Petera Jacksona, czyli, wiesz, jakby wszystkich tam Władców Pierścieni, które było, wiesz, jakby bardzo szanowane i tak dalej, ale w tym momencie tam ich... tą część odrobienia narzędzi kupiło Unity i w zeszłym roku też zwalniali, a oprócz tego parę lat temu kupili taką firmę, która zajmowała się głównie reklamami, co nie? I później ci ludzie tam weszli do Unity, część weszła do zarządu. Faktycznie tak jak mówisz, Unity stwierdziło, że dobra, no to my robimy engine'y i część osób sama podchodziła, a część osób została zwolniona i te 25% podejrzewam, że to jest dużej części pracownicy, którzy zajmowali się działem reklam u nich, co nie? Czyli...
Po prostu Unity wraca do bycia engine'em do gier.
Możemy słuchać teraz o tym, że są zwolnienia i to nie jest dobrze, ale z drugiej strony w długim okresie czasu to może być bardzo dobrze, bo oni się skoncentrują na tym, co powinni robić od początku.
To jest jedna z lepszych decyzji tej firmy w ostatnim czasie. To znaczy nie, że popieram zwalnianie ludzi, tylko popieram rozumienie tego, w czym jest się dobrym.
Tak, i to, że tam część osób pochodziło, to też bardzo dobrze, bo większość z tych osób, tak jak ktoś sprawdzał tam na tych, wiesz, listach, kto podchodził, to są pracownicy, którzy wcześniej pracowali w tym Iron Source, czy jakoś tak to się nazywało,
może,
które było głównie adwertową, wiesz, jakby organizacją, która zajmowała się, wiesz, jakby w grach, reklamami i tak dalej. Gdzie, sorry, ale musicie skupić faktycznie na byciu ślikiem do gier i stwarzaniu konkurencji dla Unreala, przede wszystkim w tej właśnie sferze indie. Bo większość gier indie właśnie...
No, korzysta z Unity.
Jest na Unity, tak. Bo nie oszukujmy się, to jest bardzo przyjazny i prosty silnik graficzny, engine ogólnie. Więc powiem szczerze, nawet jak ja to używałem, to stwierdziłem, że tak, to jest bardzo dobre narzędzie. Tylko szkoda, że kierownictwo tutaj namieszało sporo w zeszłym roku.
No, to prawda. No.
Tyle, jeżeli chodzi o gry komputerowe. Ogólnie o gry. Bo to mówimy też o konsolowych.
O grach wideo.
Tak, o grach wideo. I przejdźmy na planszę, gdzie mamy parę różnych newsów. Ja tutaj dodałem informację, że już 31 stycznia Galacta będzie miała premierę PAX Renaissance. Ja tą grę bardzo lubię i polecam. Ona jest dość ciężka.
Trochę trzeba kojarzyć, a po drugie elementów jest wciul w tej grze.
I przede wszystkim to jest gra o, powiedzmy, historyczna, o, jak sama nazwa wskazuje, renesansie. Tak, ale ona jest taka dość jakby ciężka do nauczenia, ale jak już się nauczysz, to jest bardzo prosta do zrozumienia.
Znaczy, ja wiem, że ona oddaje bardzo mocno, ja sobie zdaję sobie sprawę,
tak,
tylko...
Klimat czasów oddaje mocno.
No tak, tylko głównym problemem jest to, że po pierwsze, jak nie macie dużego stołu, to się zaopatrzcie w duży stół. Bardzo.
Zależy jaka wersja, bo akurat ta wersja polska może być faktycznie trochę napompowana. Ogólnie to jest gra, która powiedziałbym próbuje symulować takie bycie możnym w czasie renesansu. Tam jest niby, że jesteś kupcem i też jakby jest kwestia taka, że na przykład jak przesuwasz tam różnego rodzaju wojska czy inne pionki na planszy, to one nie zawsze są twoje. Bo jako ktoś, kto bardziej operuje pieniądzem jak armiami bezpośrednio, to te armie potrafią zmieniać swoje przynależności bo niekoniecznie będąc, wiadomo, kupcem czy kimś w tym rodzaju, jakimś człowiekiem z pieniądzem, to nie zawsze jest się po prostu bezpośrednio dowódcą tych armii. To ma takie dość nietypowe mechaniki, ale pod względem właśnie takiego filu, by jakby zmniejszonego bardzo takiego Europa Universalis, to jest bardzo fajne.
No trochę, może tak to powiedzieć, że to jest taka trochę grand strategy w renesansie.
Tak, grand strategy w renesansie, która używa głównie karty.
No tak, no tych kart jest od zawalenia.
Tak, i ja polecam, będzie polska wersja, chociaż powiem szczerze, nie robi to dużej różnicy, ponieważ gra korzysta w większości z różnych rodzaju symboli, stąd jeżeli nawet ktoś ma wersję angielską, to jedyny problem to jest instrukcja obsługi.
Podejrzewam, że cenę to przywalą taką, że się wszyscy nakryjecie nogami, ale okej.
Okay. No czekaj, ja pamiętam, że już widziałem tego ceny, bo to już ma blisko premiery jest. 278 zł.
Okej, okay, to przepraszam, gryzę się w język.
To przede wszystkim nie jest też gra, która ma jakieś wyjątkowo dziwne komponenty, czy...
To na pewno nie jest to gra dla każdego.
Tak, nie jest to gra. To jest ciężka gra, taka dla ludzi, którzy lubią takie, wiesz, ciężkie strategie i tak dalej, więc... która jeszcze w dodatku nie ma takiego, wiesz, takiego hura typu, o, dostajesz masę plastiku z ładnymi figurkami. Raczej te figurki są takie, wiesz, typowo takie europejskie, czyli masz jakieś pionki, masz jakieś konie i tak dalej, koniki dosłownie takie jak do szach, więc to nie są jakieś komponenty, które są jakieś takie super, ekstra. Ale sama gra jest bardzo fajna, ja polecam. I to chyba w sumie tyle na ten temat, już 31 stycznia. Też fajna informacja dla tych ludzi, którzy lubią Zombicide'a i parę innych gier planszowych, bo Eddie z Iron Maiden będzie miał taką paczkę, która pasuje do różnych gier planszowych i zawiera elementy do różnych gier planszowych, ale główną jest figurka.
No tak, bo jak wiemy, Eddie jest takim żywym trupem, nie?
Popkulturowy też taki bardzo, gdzie ma w wersji 1001 z różnych okładek i te wersje będzie można wykorzystać w Zombicide, tam jeszcze w paru innych grach typu co to jest? Cthulhu, DMD, That May Die, Ankh i Massive Darkness.
O, to ja do Ankha może się wyposażę.
Tak, i on ma tam jakby, zawiera komponenty do, i pewnie są jakieś specjalne różnego rodzaju zasady. Jest to obecnie u nas przez sprzedaży, jakiś czas temu to chyba było na Kickstarterze, z tego co pamiętam, bo mi reklamowało mocno. Cena tego jest niemała, bo to jest za zestaw tam... 399
no,
złotych,
płacisz,
co nie?
Płacisz za markę oczywiście.
Tak, oczywiście, no kurczę, nie oszukujmy się, ale Iron Maiden to może grać średnią muzykę, ale będzie, wiesz, ja lubię Iron Maiden, ale nawet jakby grali średnią muzykę,
lubię.
To wiesz, to oni by się potrafili wypromować jakby samą marką i samym...
Czy no to jest marka taka, że raczej nie trzeba nikomu mówić, bo nawet jak nie słuchasz, tylko że to kojarzysz.
Tak, ja lubię Iron Maiden, tak. Bardzo lubię ich jakby płytki praktycznie od samego początku.
No, Fear of the Dark w dalszym ciągu najlepsze.
Tak, i ogólnie wiesz, jakby tutaj to jest takie coś, a w sumie jakbym miał któryś z tych gier, to bym kupił. I w sumie taki interesujący gadżet, który w sumie nie jest chyba nawet oficjalnie jakoś tak, wiesz, nie wiem czy oficjalnie czy nieoficjalnie powiązany z tymi różnymi grami, chociaż widzę, że ma logo tutaj ten Zombicide, czy nawet Rising Sun.
To ciekawe.
Więc zastanawiam się, czy też jakby zasady nie są w tym jakby specjalne do wykorzystywania tych komórek w różnych grach. Interesujące też właśnie, bo można to wykorzystywać w różnych tytułach, więc dostajesz taki dodatek do paru gier.
No i okej, w sumie ciekawe jest to.
Tak, i to jest już w przedsprzedaży gdzieś tam na stronie portala, więc no, jak ktoś lubi Iron Maiden, to tutaj ma bardzo fajny zestaw figurek.
A no tak.
I jeszcze jedna gierka.
Mamy zapowiedź gry Boreal, albo jak ktoś woli Boreal. To będzie wydane okay. W tym roku przez wydawnictwo Spiral Editions. I opis gry mówi nam, że dwie poszukujące przygód kobiety podróżują po starożytnych ruinach w poszukiwaniu wiedzy. Gracze dobierają karty z puli, starając się uzyskać te najbardziej wartościowe, które dają wiedzę. Dostęp do kart zależy od posiadanych zasobów. Gra kończy się, gdy zdobędziesz 10 kart, a zwycięża ten z największą ilością wiedzy. Ciekawostka jest taka, że to jest faktycznie gra na tylko dwie osoby, ale bardzo szybka, bo czas gry wynosi od 15 do 20 minut, więc można powtarzać.
To bardzo szybko.
Ten promo art, który dostaliśmy, ten
tak,
obrazek.
Promo art wygląda bardzo ładnie.
Wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, czy tylko mi się kojarzy z grą Bastion od Supergiant.
To samo pomyślałem, tak. To samo pomyślałem.
Bardzo mocno wygląda jak Bastion, ewentualnie trochę jak Genshin, ale to może jakiś tam Po prostu popularne w dzisiejszych czasach jest.
Wiesz, trochę Zelda przypomina.
I Zelda też, Breath of the Wild, tak? Czy Tears of
tak,
the Kingdom.
Bo te kolorki, te jakby takie ubranka, które te dziewczyny tam
tak,
mają na tym.
Takie bardzo,
arcie.
Bardzo powiedzmy zeldowo-bastionowe, że tak bym rzekł.
Ten art to jest takie coś, co głównie przyciąga tutaj wzrok.
Tak, i z tego co widzę, to nazwiska takie bardzo azjatyckie, którymi to jest promowane, bo Masafumi Mizuno, Yuko Iwase. Więc chyba dobrze trafiliśmy z tą Zeldą, bo oni chyba wiedzą, co się sprzedaje i tak jakby co się graczom kojarzy z czym. Więc ja jestem zaciekawiony i na pewno będę gdzieś tam to obserwował. Zapewne w wersji polskiej w tym roku nie dostaniemy, chyba że jakieś wydawnictwo polskie stwierdzi, że się tym zainteresuje.
Okej. Okay. Wiesz, no ja podejrzewam, że się tym ktoś zainteresuje. Jeżeli to będzie w miarę okej, okay, to pamiętaj, że ten rynek planszówkowy w Polsce jest bardzo chłonny i na pewno któreś wydawnictwo to, wiesz,
za tym
dziabnie.
Karcianek 20-minutowych, takich krótkich, nigdy za wiele.
Wiesz co, i tym bardziej, że jeżeli to będzie na przykład małe pudełko i faktycznie tylko 20 minut, wiesz, wymaga, to bierzesz, to po prostu to są rzeczy, które często ludzie kupują impulsywnie, jeżeli to nie będzie drogie.
Nawet biorą na imprezy, czy gdzieś tam w jakiś podróż ze sobą, nie?
Bierzesz w kieszeń i jedziesz na Honvéd na przykład, co nie? Albo nawet, wiesz, po pracy gdzieś masz jakiś wypad na planszówkę. Tak.
Czy w podróż.
Rzecz, którą jakby małych gier ludzie kupują właśnie często impulsywnie, tylko po to, żeby mieć, bo może akurat będzie dobre. Tym bardziej, że jeśli cena nie będzie jakaś wygórowana, to jakby, wiesz, to szybko schodzi. No to tyle, jeżeli chodzi o gry planszówkowe, karciankowe i tak dalej. My przejdziemy do grochu z kapustą, gdzie tu się okazuje, że Spotify podnosi kasę, podnosi ceny za premium.
No tak, no w sensie wszystkie pakiety premium poszły do góry, no może nie jakoś bardzo, tam chyba była podwyżka o 5 zł do góry.
Tak, to nie jest jakoś dużo, ale wiesz, no to jest za miesiąc, nie? To
znaczy,
w skali
ja
roku chodzi
wiem,
dużo.
Że jeśli ktoś ma jakiś pakiet premium na Spotify kupiony samodzielnie, to pewnie to 5 zł może mu zrobić różnicę.
Tym bardziej, że to już jakby w tej cenie, to już jakby wiesz, mocno YouTube premium konkuruje.
No tak, ale z kolei jeśli na przykład powiedzmy siedzisz w tym pakiecie jakimś tam Family czy Duo, to różnica u was wyjdzie o złotówkowa tak naprawdę, więc w sumie żadnej różnicy nie ma.
Okej, okay. No to tyle jeżeli chodzi o premium. Jeszcze pogadajmy o Twitchu, bo jak już mówiliśmy o zwolnieniach, to tutaj też Twitch jakieś tam 17%, czy 17? Jakby całkiem sporo pracowników zwolnił, czekaj, ja tutaj
ja
mam
tym
pewnie.
Twitchem żygam.
17 pracowników straciło pracę. Bo to się wiąże też częściowo z tym, że pamiętajmy, że oni na przykład zamknęli swoje biura w Korei, co nie? I pewnie wiąże się też z innymi rzeczami, bo szef Twitcha zrobił po prostu stream na Twitchu, gdzie jasno i wyraźnie powiedział, że no sorry, ale Twitch nie zarabia pieniędzy i w rzeczywistości istnieje tylko i wyłącznie dzięki dobroduszności wspaniałego wujka Amazona, który pozwala im istnieć.
No tak, bo tylko Amazon ciągnie tego Twitcha dzięki temu systemowi
tak.
Prime.
Tak, co nie zmienia faktu, że oni próbują jakoś tam, wiesz, tą płynność finansową zachować i tutaj pojawiły się zwolnienia.
Tak, ja myślę, że możemy pozwolić na to, żeby było jeszcze więcej rozebranych streamerek na Twitchu, na pewno
tak,
pomoże
tak,
tej
tak.
firmie.
Te różne zamieszania to im kompletnie nie pomagają w rzeczywistości, ale wiesz, jakby to i tak jest platforma, która ma mało konkurencji trochę. Jakby taka typowa platforma streamingowa dla gamerów, no to Twitch jest w sumie bezkonkurencyjny. Istnieje tam jakiś Kick.
Kick, tak, ale powiedziałbym, że w ostatnim czasie sporo osób przenosi się albo z Twitcha na YouTube, albo po prostu zostaje na YouTubie.
Tak, wiesz, jakby zaczynają na YouTubie, bo też ma jakby sporą publikę. Też przy okazji YouTube, należy pamiętać, że YouTube też nie zawsze był płynny finansowo.
A kolejna rzecz, słyszałem, że ponoć YouTube, nie wiem na ile to potwierdzone, ale ponoć YouTube ma większe zasięgi niż Twitch.
Też nie mam zielonego pojęcia, jakby to jest ciężko ocenić, bo wiesz, każdy te dane trochę tak trzyma blisko serca i nie daje informacji pełnej. Zapewne jak jesteś reklamodawcą, to masz lepszy wgląd w to, dokładnie co i jak.
A też słyszałem tłumaczenie niektórych YouTuberów, że łatwiej jest mieć całą swoją działalność w jednym miejscu pokroju, wiesz, masz streamy live'y na YouTubie,
i od razu ci zrzuca
tak.
na YouTube do tego.
I potem nie musisz tego w żaden sposób gdzieś tam, wiesz, edytować, czy konwertować, czy jakkolwiek, cokolwiek robić, bo masz po prostu automatyczny zapis z tego na kanale, nie? Więc nie musisz robić żadnych wycinków, żeby sobie to umieścić. Z kolei na Twitchu poświęcasz dodatkowy czas, żeby to jeszcze pokroić i powrzucać na YouTube.
Na pewno to ułatwia sprawę i też jakby, tak jak mówisz, no jedno miejsce na wszystkiego. Nie
no
musisz
tak.
pierdzielić z jakimiś 1001 platformami. Tym bardziej, że chyba nawet lepiej płacą na YouTubie w tej chwili. Z tego co pamiętam, no, jeżeli tak chodzi o te o dzielenie, bo tam jest w tej chwili 50-50 na tym, na Twitchu. Kiedyś było 70-30, co nie? 70% dla streamera i 30% dla firmy. Z tym, że tam też się pozmieniało, bo przecież mają cały ten system premium i tych subów i w ogóle, wiesz, to wszystko działa jakoś troszeczkę inaczej w tej chwili. Więc no tak, Twitch dobrze, że istnieje, powiedziałbym, bo konkurencja jest zawsze dobra. Też nie musi tak w 100% wiesz, być super zarobkowy, bo no, tak jak mówiliśmy, jest trochę lost liderem dla Amazona, który jest po prostu teraz w tej przestrzeni w rzeczywistości.
No jest.
Nie ma jakby coś tam, co streamuje dla graczy i może to jakoś rozwijać, ewentualnie może jakoś tam się z tym YouTube'em czy Google'em siłować w tej przestrzeni. Więc no trochę zawsze jakby szkoda pracowników, ale no co zrobisz?
Ja z kolei powiem, że ja nie jestem wielkim fanem Twitcha i staram się spędzać tam jak najmniej czasu, bo po prostu nie lubię...
Nie wiem, czy w ogóle to jest, czy Twitch jest bardzo popularnym u nas w Polsce bezpośrednio tym serwisem.
Ja powiem ci, że mimo wszystko zmniejszyłem ilość streamerów, którą oglądam, których oglądam. A druga rzecz... Nie lubię wchodzenia na Twitcha. Ja po prostu też wolę mieć w jednym miejscu wszystko.
On też jest bardzo bałaganiarski, jeżeli chodzi
jest,
o interfejs.
On jest tak porozpipczany, tam wszystko jest wszędzie. Ciężko jest cokolwiek znaleźć. Ja go bardzo nie lubię.
Jakby mi się go też ciężko obsługiwało, jak ja próbowałem cokolwiek streamować. Ogólnie to pod tym względem YouTube jest prostszy.
A kolejna rzecz, która mi się nie podoba, to jest to, że Twitch nie ma klienta desktopowego po prostu na PC czy na laptopy. A też nie zawsze chce mi się odpalać przeglądarkę tylko po to, żeby włączyć Twitcha, więc to u mnie jest główny minus, kiedy na przykład YouTube ma taką aplikację i mogę sobie bez potrzeby odpalania całej przeglądarki z milionem kart obejrzeć kogoś czy coś.
No. Jak wiesz, to nie wiem właśnie, tak jak mówię, nie wiem, czy też u nas to jest jakieś super popularne, czy to nie jest bardziej taki amerykański serwis. Nie wiem, zobaczymy też, jak będzie to wyglądało, wiesz, jakby nie spodziewałem się, żeby to padło. Bo
nie no, raczej nie padnie, to tam raczej są głupie decyzje ze strony włodarzy, że tak powiem.
Wiesz, pamiętajmy, że cały właściwie gigantyczny ten wydział ten technologiczny na świecie to żyje na pożyczkach w dużej części, że takie fake it till you make it, co nie? Udawaj, póki ci się nie uda.
No, to się nie udaje od lat już.
Tak, i to się często nie udaje, ale jakoś, wiesz, jakby te wszystkie... różnego rodzaju startupy żyją właśnie z tych pożyczek jedną pożyczką sposobem kolejną, co w pewnym momencie się pewnie źle skończy, no ale Twitch tutaj w rzeczywistości ma interes życia właśnie pod tym względem, że jest pod Amazonem i
no, Amazon
będzie istniał. Nie. Tak, będzie istniał, nawet jak oni będą tracić pieniądze, później nawet jakiejś cząstkowej, nawet jakby wiesz, będzie tylko zarząd i parę osób, które będą to obsługiwać, to jakoś tam istniać będzie.
Bezos ma tyle kasy, że ten Twitch to jest jakiś promil z tego wszystkiego tak naprawdę.
Tak, więc tutaj jakby, wiesz, funduje istnienie tego Twitcha. Chyba to tyle,
tak.
Bo ja nie mam już nic do powiedzenia.
Nie, ja też nie.
Dziękujemy za to, że byliście z nami przez cały zeszły rok w sumie, przez praktycznie już, już rok to my nadajemy.
Ponad rok.
Teraz już leci, tak, ponad rok. Więc dziękujemy, że jesteście dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Jak zawsze przypominam, też mamy różnego rodzaju media społecznościowe. Mamy na Facebooku konto, mamy konto na Mastodonie, mamy YouTube'a, gdzie wsadzamy teraz kolejne odcinki i ten YouTube jakoś tam sobie pomału pełznie do przodu.
Mamy Spotify'a, mamy Audioboom, Podcast Addict. Można nas słuchać też na YouTube Music na przykład.
Tak, bo wiadomo, YouTube Music teraz jakby wrzuca te YouTube'owe rzeczy, takie typowo audio już normalnie, ja nie muszę nic w sumie robić, tylko samo się wrzuca.
Tak, więc teraz możecie sobie słuchać nas na YouTube Music bez potrzeby odpalania właściwego YouTube'a na przykład, nie?
Tak, więc to jest o tyle przyjemne, że jakby YouTube Music nie ma wtedy, wiesz, nie odtwarza ci filmiku bezpośrednio, jeżeli
tak,
nie chcesz.
Tak, tak.
I to jakby może sobie gdzieś tam w tle lecieć.
Jeszcze mamy Discorda.
Tak, i mamy Discorda, tak. Mamy sklepik na
Spreadshirt i tam możecie sobie kupić koszulkę, bluzę, tam plecaczek, torbę, cokolwiek.
Praktycznie cały asortyment, chyba paru rzeczy tylko nie dałem, które nie miały kompletnie sensu. I też jeszcze tak, jeżeli chodzi o Discorda, to praktycznie cały czas tam siedzimy i zazwyczaj odpowiadamy dość szybko, jeżeli są jakieś pytania. Jakby są tam jakby nasi stali fani, kontaktujemy się bardzo szybko. Na zasadzie tak typu ktoś coś napisał, parę minut mija i my już mówimy, ale śmieszne.
Na przykład.
Tak, i to chyba tyle.
Tak.
Chyba o niczym nie zapomniałem. Do usłyszenia za tydzień.
Trzymajcie się, nara.